Jestem w windzie i wchodzi ten lekarz. Patrzy na mnie, na ziemię, mówię, dzień dobry, to ja. A on, nie wierzę. Mówi, chodzisz? Ja mówię, tak. Mówię, chodzę. Mówię, mało tego, po raz pierwszy w życiu zdobyłem Puchar Świata, bo przed wypadkiem byłem drugi na Pucharze Świata, a po tym wypadku zdobyłem Puchar Świata w kickboxingu. To najgorsze jest to, że tak naprawdę my nie wiemy, za co walczymy, nie? No bo ktoś się tu wysyła i niby jesteś w sojuszu, bo musimy się wspierać, ale ktoś ma z tego biznes, Polska nie wiem, czy ma biznes, może ma, może nie ma. I było tak, że mnie wyprzedziło, ja już miałem nogi tak zatarte, że postanowiłem biec. Bo jak biegłem, mnie nie bolało. I się stało tak, że ja dobiegłem
i się poddali.
Instruktor mówi... Po tym numerze koniec i to byłem ja. Jak ja wbiegłem, to on mówi, po tym numerze koniec, wszyscy odpadają, nie?
Wow. Arek Motyl-Dymiński.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Cześć.
Cześć.
I tak jak mówiłem, zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Zajmuję się głównie szkoleniami i nauką też młodych ludzi, bo w chwili obecnej pracuję w liceum o profilu mundurowym. Tak? Jest to akademickie liceum ogólnokształcące, które znajduje się w Warszawie, w Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu. I w chwili obecnej mam dwie klasy w Warszawie, dwie klasy w Łodzi.
Mhm. I czego ich uczysz?
Stricte klasa mundurowa i moje zajęcia są stricte mundurowe, czyli na przykład ostatnio chodziliśmy na azymuty, uczyli się jak mierzyć odległości, jak pracować na busoli, jak pracować z mapą, jak pracować na GPS-ie, mieli wyznaczane punkty, starali się wchodzić na te punkty, taka a la selekcja mała, tak? Z tym, że to jest bardziej w ramach nauki, a nie w ramach jakiejś tam selekcji, tak? Ale już trzeba ich uczyć, jak się posługiwać podstawowymi przedmiotami, jak busola, mapa i GPS, tak?
Mhm.
Dodatkowo no szkolenia, tak? Policja, służby, no teraz mam jeden bardzo duży projekt, o którym nie mogę mówić, ale myślę, że jak dobrze pójdzie, to niedługo będzie widać i słychać ten efekt tej pracy, tak?
Mhm. I masz doświadczenie w pracy jako operator w Gromie?
Tak, zgadza się. Byłem operatorem nie tylko w Gromie. Na początku zacząłem pracę w pierwszym pułku specjalnym komandosów, potem zobaczyłem w Iraku chłopaków właśnie z Gromu, jak oni pracują, jak wyglądają. Oni też byli odpowiedzialni za przeszkolenie Wojska Polskiego i przygotowania ich troszeczkę do działań w boju. Jak zobaczyłem Grom, to nagle stwierdziłem, wow, ale to jest jednostka, tak?
Dużo lepiej niż ci komandosi?
Bo słyszałem o niej już będąc w pierwszym pułku specjalnym w Lublińcu, ale zawsze w pułku się mówiło, my możemy 4 takie gromy wystawiać, tak? A dopiero jak zobaczyłem, no to zrobili na mnie takie wrażenie, że no, że jednak przez 3 albo 4 lata pod rząd kilkadziesiąt osób uciekło, tak? Do Gromu, więc to było takie, wiesz, 5-15 osób przechodziło co roku, 20. No więc przepaść była duża.
Co robiło takie wielkie wrażenie?
Wiesz co? Sprzęt, tak jak działają. Uczyli taktyki nas, tak? Strzelania, więc dużo tego, tak? Ogólnie podejście, tak jak mówili. Nie wiem, czy śledziłeś w ogóle działania jakichkolwiek chłopaków, czy po Lublińcu, czy po Gromie, to warto też wspomnieć o przeróbkach tych samochodów. Zobaczyliśmy chłopaki w Gromie, jak mają przerobione samochody, Hammery.
Nic o tym nie wiem.
Popowiadali nam, pokazywali. Tak, bo przyjechała ekipa ich odebrać. Nagle my zobaczyliśmy samochody, zaczęliśmy tak Hammery przerabiać i była nawet sytuacja, że przecież ten model chyba Scorpion to powstał dzięki drugiej ekipie chłopaków z Lublińca, tak, bo oni podawali wzór. My na pierwszym wyjeździe, to była pierwsza misja w ogóle jednostki specjalnej komandosów z Lublińca, wtedy jeszcze pierwszy pułk specjalny. Wtedy zrobiliśmy jakieś plany przeróbek, bo też dzięki temu, jak chłopacy z Gromu nam powiedzieli, jak się trzyma sektory, wiesz, że ławka powinna być tak, nie fotele, nie plecami do wroga się siedzi, tylko na przykład ławka przez środek była robiona, to my już powprowadzaliśmy dużo zmian, tak? Części ze złomu się brało, jakieś obrotnice, wiesz, opony na zderzakach, żeby ludzi spychać. Dużo, dużo było zmiennych taktyk, tak? Dużo też chłopaki z Gromu powiedzieli, na przykład jak przyjeżdżałem pod mostami, że granaty były wrzucane z góry, jaką oni mają taktykę, jak to pominąć, wiesz, trzymania sektorów, no dużo, dużo rzeczy wtedy było, tak?
Mhm.
Więc było dużo roboty.
Czyli tego wszystkiego się uczyliście już typowo od chłopaków z Gromu?
Wtedy tak.
Mhm. Po jakim czasie podjąłeś decyzję, żeby przejść rzeczywiście?
Wiesz co? Ja już papiery napisałem, będąc w Iraku. Jak ich tylko zobaczyłem, potem drugi raz wspólnie robiliśmy ochronę VIP-a. Może nie tyle wspólnie, tylko my zabezpieczaliśmy obiekty, a oni bezpośrednio zabezpieczali VIP-a. Jak dobrze pamiętam, chyba był wtedy prezydent Kwaśniewski na wizycie. Mhm. I z tego, co pamiętam, to oni byli właśnie w ochronie tej bezpośredniej, tak, przy prezydencie. I to wiesz, tam chyba było tylko dwóch czy trzech chłopaków zboru, a tak to bardzo dużo chłopaków z gromu, bo oni już wtedy siedzieli w stolicy, tak, w Iraku i dostali sygnały, przyjechali. Więc to był taki, wiesz, takie trzy pierścienie jakby były bezpośrednie, nie?
Mhm. Zastanawiam się, bo jak mówisz, że byłeś w pułku komandosów, to też trochę brzmi jak specjalne pułki, więc dlaczego była taka różnica sprzętowa?
Znaczy, wiesz co, przede wszystkim, tak jak się mnie pytasz, jakby miał porównywać, to wiesz, całkowicie był inny model szkolenia od samego początku, tak? Mhm. Tam to było, wiesz, szkolenie jeszcze Bolesławiec, Szczecin, czyli stare jednostki specjalne, które były. Te strzelania, które się odbywały, no to jeszcze niektóre bazowały na strzelaniach specjalnych z jakiejś tam czerwonej książeczki, mhm. tak to nazwijmy. Tutaj wszystko szło innym tokiem. W Gromie, jak byłem i się dowiedziałem, to od samego początku tworzyli go Delta SAS, więc i strzelania były inne i taktycznie wszystko od razu było poukładane.
Czerwone książeczki, czyli to rosyjskie?
Była, to, tak, to była stara instrukcja, gdzie gdzieś tam ktoś przyjeżdżał i często do nas mówił, strzelamy według tej książeczki, tak? Więc oczy się otwierały, były jakieś dziwne kontrole w Lublińcu, sprawdzenie broni, więc tam no nieraz było wesoło. Pomimo, że pierwszy pułk specjalny już wtedy miał parę różnych wizyt z 10 grupy specjalnej, już coś tam współpracowali i tak dalej, to wiesz, to jednak takie odgórne były jakieś naleciałości, tak, że oni nie mogli tak szybko, mocno się przebić w te typowe jednostki specjalne, nie?
Czyli Grom jest taki bardziej natowski w takim razie, a te wcześniejsze...
Znaczy, wiesz, to nie chodzi o NATO, obydwie jednostki są natowskie, bo jesteśmy...
Mówię bardziej o takim stylu zarządzania i stylu...
Znaczy, styl zarządzania to był bardziej... Nie natowskie, tylko wojsk specjalnych od samego początku, nie? Mhm. No bo NATO to wiadomo, chodzi o różnego rodzaju koalicje, działania i tak dalej, a tutaj jednak to chodzi o stricte działania jednostek specjalnych, które całkowicie inaczej działają. I o ile w Gromie było od razu narzucony taki system, wiesz, SAS-u w Europie i Delty, to w Lublińcu no niestety to tak nie wyglądało, no nie? To były, wiesz, stare rosyjskie instrukcje, strzelania. Mogę ci powiedzieć, że moi koledzy uczyli się uczyć wtedy od chłopaków z Gromu, na przykład przyjeżdżał taki pan podporucznik i nas uczył, ty, bo tego widziałem w Warszawie, to chłopaki nam pokazali, wiesz, i my od nich coś wyłapaliśmy i tam się uczyliśmy na berylach, tak? Mhm. Więc tak to wyglądało, no nie? W ogóle sprzętowo to była przepaść, nie? Oni MP-ki, M4, MP5, wszystko to już mieli, a my, wiesz, dalej na berylach, no nie?
Ja nie wiem, kojarzę te nowe, tego beryla nie kojarzę, muszę sobie wpisać tylko
beryle, jak wpiszesz... To od razu ci wyświetli, to jest cały czas jeszcze na wyposażeniu Wojska Polskiego, tak.
Czyli ten jest stary.
Tak, to jest stary wzór, to jest dosłownie prawie, że to samo, co Kałaśników, tak, bardzo podobne, bo zobacz, że większość tych karabinów bazowała na modelu najbardziej popularnym, najbardziej lubianym i na niezawodnej broni, a niezawodną bronią do tej pory jest Kałaśników, tak, i na całym świecie go spotykamy, no nie, teraz myślę, że karabiny typu M4, czyli AR-15 przebija się i zobacz, że dużo ludzi pracuje, dużo jednostek wchodzi w inny rodzaj broni, tak, mhm. Chociaż mamy i groty, i inne. Teraz ogólnie jest moda na...
Słyszałem właśnie o grocie. Widzę.
Na PCC, czyli Pistol Carabine Caliber, czyli na przykład jeżeli chodzi o działania w mieście, jak było MP5, no to teraz się wchodzi w takie modele, które na przykład przypominają M4, czyli AR-15 konstrukcyjnie, ale on tak naprawdę strzela amunicją pistoletową, tak? Bo zasięg jest do 100 metrów. Tak, na 9 mm. I pasują nawet magazynki, tylko więc niektóre jednostki specjalne zauważyłem, że już biegają właśnie, tak? Tak samo w Syrii widziałem, że w niektórych działaniach już Ruscy używali sajgi swoich, tak? Bardzo przerabianych, zresztą jak pokażę ci potem filmy, potem to zobaczysz, że nie odróżniłbyś, wiesz, co to jest za broń. Tylko chodzi o to, że magazynki są inne, ale sam model działania i pracy na broni jest podobny. Czyli nie musisz, wiesz, przestawiać się na inny rodzaj jakby broni, tak? Na dźwignię zrzutu magazynka, bezpieczniki, tak? Jak chcesz mieć safety, zabezpieczono, odbezpieczono, to wiesz, to wszystko
manipulatory,
tak. To wszystko tak samo pasuje jak w Fajrze 15, więc jeden nawyk już masz do dwóch rodzajów broni, tak?
Czyli długość amunicji zależy od tego, jak daleko możesz strzelić z niej? Jak ona...
To też, ale chodzi o prędkości, chodzi o przebicie, tak? Jaki na przykład pancerz możesz przebić, jakiego rodzaju amunicji używasz, jaka jest siła obalająca tego pocisku, do ilu dolatuje. Zależy, jaką masz długość lufy, bo też nie ukrywajmy, są różne gwinty, 1,7, 1,8, tak? Długość lufy, 7 cali, 10 cali, no można wybierać teraz... Tak naprawdę możesz sobie sam zbudować broń, zresztą ja też już parę zbudowałem sam na różnych podzespołach, całkowicie broń jest nieosiągalna.
Składasz od zera?
Tak, tak, od zera. Sklep mi tutaj pomaga, ściąga mi ze Stanów części i mam tam 2 czy 3 karabiny, których w Polsce ich w ogóle nie ma, jestem jedyną osobą, która posiada, tak?
Aha, czyli ale składasz je według jakiegoś założonego systemu, nie robisz ich kompletnie od zera, nie?
Znaczy ona jest od zera, tylko ja sobie dobieram części, jakich chcę użyć, bo widzę, że ktoś używał, bo gdzieś tam w Stanach ktoś powiedział, że to jest dobre, że to działa, mam różne rodzaju zamki, na których są specjalne odwaźniki, wiesz, żeby na przykład szybciej mi broń pracowała, czyli jest nie dość, że nie podbija mi broni, to zamek jest w stanie szybciej wrócić przez to, że jest krótki skok. No różne już takie kombinacje stosuję, tak?
I to wszystko jest dlatego, żeby zrobić broń bardziej wydajną.
Znaczy, wiesz co, ja teraz przerzuciłem się w sport i chcę szybciej strzelać i parę rzeczy mi się przydaje. Żeby szybciej strzelić, muszę bardziej opanowywać tą broń, czyli broń musi mi, że tak powiem, stać w miejscu, czyli podrzut broni i odrzut broni musi być minimalny, no z fizyki, tak? Taka siła, jaka wchodzi, musi wychodzić.
A na polu walki to nie ma takiego samego znaczenia?
Na polu walki może by miało znaczenie, tylko że na polu walki jest jeszcze parę czynników, które ma znaczenie. Niezawodność broni. Ta moja broń na przykład, wiesz, ma większe luzy, ona czasami się zacina, no w boju nie mogę mieć takiej broni, tak? Ona musi być niezawodna. Spust. Ja mam na przykład 950 gram spust. No, jeżeli ja bym go miał taki spust, na przykład dwustage'owy Geisler'ego, który używałem, czy najtowski spust, który miałem w moim HK416, no to wiesz, jakby miał sportowy spust, to ten strzał mógłby paść sam kiedyś, gdzie wybiegam, gdzie biegnę, gdzie
czyli
jest kontakt.
Łatwiej pociągnąć, jest bardziej...
Nie tyle pociągnąć, tylko on nawet potrafi, jak za mocno go ustawisz, to potrafi być tak czuły, że w czasie biegu, powiedzmy, mocno uderzę broni, on sam strzeli, rozumiesz? To już jest takie na granicy ryzyka, tak? Więc ogólnie jest tak, że broń bojowa to jest broń bojowa, a ta sportowa to może też być broń bojowa, to może być ten sam karabin, tylko ma pewnego rodzaju inne rozwiązania dorzucone. Spusty, jakieś może sprężyny, wiesz, buffery i tak dalej, no nie? Kompensatory możesz mieć, które powodują, że broń ci bardziej leży. No jest tego dużo.
Okej, okay, to ciekawe. Jakbym myślał sobie o broni, którą mam wziąć na pole walki, to bym myślał właśnie o takiej najbardziej wydajnej, ale nie pomyślałem o tym, że trzeba z nią przetrwać, wpaść do wody, zasypie się piaskiem i tak dalej.
Zgadza się. My pierwsze testy dawno temu, jak robiliśmy, to mój kolega dużo, dużo starszy ode mnie przeprowadzał. No to jak były testy, nie będę teraz reklamował broni, to były 2 bronie z tego, co pamiętam. 2 firmy może, bo broń była też w sumie... jednej i drugiej firmy była broń, ale była w moderze AR-15, no to one wytrzymywały po 1000 magazynków, tak? Nie były czyszczone i tak dalej, i tak dalej. No teraz sam wiesz, że nie ma takich materiałów, może inaczej. Materiały są, ale jednak z tej niezawodności chyba zrezygnowali. Z tego, co ostatnio byłem, to czytałem, że niektóre zamówienia dla jednostek specjalnych, nie polskich, tylko ogólnie na świecie, że jak składają zamówienia, to lufa na przykład ma wytrzymać 20-40 tysięcy strzałów. I to jest, wiesz, wszystko, nie? Kiedyś można było strzelać i nie widziałeś po tej lufie tam elementów użycia.
Czy to jest mało?
Czy mało? No wiesz, no zależy kto ile strzela.
Mhm. I jak taka lufa się zużywa, to przestaje być karabin celny?
Tak. Tak, musi się wymienić, ale to, wiesz, dokupuje się, nie? Ogólnie możesz kupić lower i upper, czyli powiem najprościej jak mogę, dół karabinu i górę karabinu. Góra to jest tam lufa i zamek i tak dalej, dół, no to jest to miejsce, gdzie jest spust, magazynek, gdzie jest buffer, gdzie jest magazynek, tak jak mówisz, no nie? I się to łączy i można cały czas sobie rozłączać broń, czyli lowera z upperem. Poza tym teraz jest kilka modeli, które są spójne, to znaczy na przykład, które pracują Lower pracuje w 300 blackout i 5,56 na przykład, tak? Tylko wymieniasz lufę i tak dalej.
Ja nic z tego nie rozumiem, jak coś. Ja widzę, że ty myślisz, że ja rozumiem. Ja nie rozumiem.
No tak to już jest, słuchaj. No jest tego dużo, powiem ci, na dzisiejszy,
nie,
tak?
Ja nie strzelam, więc tyle, co rozumiem, to gdzieś jak w grach widziałem albo gdzieś tak, na Instagramie, tak. Jak coś widzę, ale tak, żeby bardziej zaawansowanie, to nic z tego nie kumam. Chcę wrócić do selekcji, bo rozumiem, że w takim razie, jak przechodziłeś sobie z tych komandosów do gromu, to musiałeś przechodzić przez selekcję i to jest temat, o którym bardzo lubię rozmawiać. Wiem, że każdy gromowiec przez to przechodzi, ale jestem ciekawy, jak wyglądały twoje doświadczenia, no bo to jest taki chyba ciężki moment w życiu każdego żołnierza, nie? Że idziesz na tą selekcję i oni cię muszą dopchać jakby do granic twoich wytrzymałości.
Znaczy, wiesz co, każdy ma inne granice, nie? To jest przyjęty jakiś tam model, nie? Chociaż to jest model dosyć ciężki, dlatego że tak jak zaraz opowiem ci, ile osób przechodziło, ile zostało, no to sam fakt tego, ile osób zostało, to wskazuje, że to jest naprawdę bardzo ciężkie. Ale wydaje mi się, wiesz co, że to zależy od człowieka, tak? Powiem ci, że dużo ludzi, zauważyłem, ze sportu walki, z jakichś dyscyplin, to nieważne, bieganie, cokolwiek robili, mają chyba inną mentalność troszeczkę, wiesz, są gotowi na takie wyzwania i narzucone pewne restrykcje, które muszą, wiesz, spełniać, żeby dojść, bo dużo ludzi w chwili obecnej się szykuje do selekcji. Ja się tak nie szykowałem, ja wtedy startowałem w kickboxingu, więc, wiesz, byłem wytrenowany, nie? Więc nie było tak, że ja chodziłem po górach i tak dalej. Ja tylko robiłem WF-y, co
by
w wojsku.
Ale gdybyś nie trenował, to musiałbyś się przygotować.
Podejrzewam, nie? Że nie wiem, co by było, czy bym nie przeszedł, wiesz, czy ten kickboxing tam nie miał dużego znaczenia, bo tam jednak, wiesz, 7 dni w górach, 9 dni w górach, różne były selekcje, bo byłem ogólnie i w Lublińcu też zaczęli robić selekcje po 2000 roku bodajże, więc byłem i w Lublińcu i byłem tutaj, widziałem i różnice i szedłem jedną i drugą i wiesz, na jednej selekcji w Lublińcu było około 250 kilometrów do przejścia, nie? Dla normalnego człowieka parę dni w tydzień były dni, że 70 kilometrów dziennie, bo to wiesz, się podkręca, tak? Więc nogi tam puchły, odciski były, nie? Więc już po selekcji w Lublińcu byłem przygotowany. No tutaj w gromie była troszeczkę inna, wiesz, czytanie mapy, chodzenie na azymuty, wchodzenie na punkty, troszeczkę uczyli ludzi, jak czytać mapy, bo przychodzili ludzie z policji, więc nie każdy umiał czytać mapę, więc tak to było bardziej, powiem ci, ułożone metodycznie, też jak podchodzić, żeby takiego na przykład policjanta, czy kogoś z innego rodzaju służb nie wyrzucać od razu, nie? Dawać mu szansę, więc taka bardziej nauka była i było to fajnie poukładane. I te kilometry też się zwiększały, to nie zawsze było 100 kilometrów jednego dnia, tylko wiesz, powoli, stopniowo. Jeżeli chodzi o selekcję, to było tak, na WF-ie u mnie tam było ponad 500 osób się zjawiło. 100 metrów, 3000 kilometrów na linę, wejście, brzuszki, drążek, walka wręcz, pływanie na basenie, skok do wody, pływanie pod wodą, to wszystko tam jest
sprawdzane.
Ile to sprawdzane.
Trwa WF?
Więc co, WF masz jeden dzień.
To wszystko jednego dnia robisz?
Jednego dnia, tak, ale to jest jakiś tam etap i zawsze po WF-ie, jak ja byłem, były psychotesty. Teraz to się tam zmienia, nie? Pozmieniało się. I teraz po psychotestach ja jechałem do domu, czekałem na wyniki, koło miesiąca. Po miesiącu przychodziło, że się nadaje, że przeszedłem to. No i kolejne wyzwanie to już było na wysokościówkę, tak? Przyjeżdżaliśmy. Tam wtedy wejścia, zobaczenie, czy nie masz lęku wysokości, zjazd jakiś na linie, tak, wejście na speleo.
Mogę cię zapytać o tę walkę wręcz, bo ty jako kickbokser, jak walczyłeś sobie wręcz tam z nimi, to musiało to być dla ciebie trochę takie dziwne.
Słuchaj, no ogólnie powiem ci, no miałem fajną taką przygodę, powiem ci szczerze tam, że było nieparzyście akurat, wiesz, i było tak, że jeden odpoczywał, no bo tak się stało, że ktoś, wiesz, ludzie podpadali, bo to jest tak, że przyjeżdża ci na przykład 100 osób jednego dnia, z tego do walki wręcz zostało na przykład 20, 30, nie, 27, 9. No i u mnie było tak, że było nieparzyście, ja się biłem po kolei chyba z 5, 6, no i świętej pamięci
dają wam rękawice, czy jak
tak, wygląda? Tak, tak, tak. I świętej pamięci Czarny Ksywa, czyli dowódca Agatu, twórca Agatu, patrzył, jak się bije, tak, bo tam oceniają ci instruktorzy i tak po iluś tych walkach mówi, dobra, to ty weź już sobie usiądź. Ja sobie usiadłem i w sumie patrzyłem tam po 7 chyba rundach, jak się bije reszta, tak. Oczywiście tam były wytrzymałościówki, były worki w międzyczasie, więc też patrzyli, jak pracujesz na worku, na tarczy, no dużo było, wiesz, takich mega wysiłkowych rzeczy. Zobacz, że to był pierwszy etap, dzień był podzielony, że pierwszy etap to był WF, czyli 100 metrów, 3000 na czas, lina, wiesz.
Czyli już zmęczenie.
To już jest zmęczenie, tak? I potem dopiero była ta walka wręcz, gdzie tam była, wiesz, i rozgrzewka godzinę, i jakieś stacje, i worki, i dopiero na końcu sparingi, tak?
I też, jak, bo ja słuchałem twojej rozmowy u Tomasza Drwala i mówiłeś, że tam bardziej chodzi o to, żeby przetrwać, nie o to, żeby być dobrym fighterem.
Wiesz co, tak, dlatego podejrzewam, mi wtedy instruktor powiedział usiąść, bo widział, że wie, że, no, że potrafię i się bić i technicznie może dobrze się biłem. Nie wiem, jak oni to ocenili wtedy, bo wiesz, nie pytałem się nigdy instruktora, jak mnie ocenił. Tylko po prostu ocenili, kazał mi usiąść, widocznie stwierdził, że jestem dobry, że widać, że walczę, że coś i tak dalej. I mnie odstawił, tak? Tam było tak, że wielu chłopaków chciało mi głowę urwać, bo nie potrafiło się bić, nie? I wieś, i dostałem takiego strzała, że aż mnie tam zakołysało, tak? Aż mnie głowa bolała potem tak naprawdę na psychotestach, wiesz, wstrząs mózgu, podejrzewam, że mógł lekki być, bo tam była walka o życie,
a
że tak
ich,
powiem.
A ty ich oszczędzałeś, czy nie oszczędzałeś?
Znaczy, no wiesz, jak dostałem taką bombę, to też musiałem gościa, wieś, nie mogłeś mówić ty bliżej, nie? Więc to też, wiesz, już potem było takie nakręcanie samego siebie, ale jak ja dostałem mocne uderzenie, potem ja oddałem mocy, no to wiesz, tamten też pewnie pomyślał, jak dobrze dostał. O kurde, też ma strzała, trzeba może trochę, wieś, zwolnić, nie?
To ale jest taka komunikacja niewerbalna,
tak,
nie?
Tak, tak. Zgadza się, ale no, nosy tam pękały, tak? To norma, że na selekcji 1-2 nosy to zawsze jest złamany, no nie?
I później całą selekcję ze złamanym nosem lecisz?
Znaczy, wiesz, zanim dojdzie do selekcji, to masz jakiś tam czas, bo to nie jest, że selekcja jest od razu następnego dnia.
No.
To tak, to po walce wręcz był psycholog i miesiąc psycholog sprawdzał wyniki i dopiero po miesiącu.
Miesiąc?
No tak, bo to wiesz, to jest kilkaset ludzi.
Tak.
No to nie jest tak, że on, wiesz, w jeden dzień, to i tak trzech, czterech psychologów na tym pracowało, nie? I sprawdzało psychotesty, jak byłeś, to cię na rozmowę wyzywali. Dużo rzeczy, nie? Teraz się pozmieniało, teraz od razu zostajesz, no chyba 2 dni jest bodajże i od razu jest ta rozmowa, przesłuchanie może być, różne rzeczy teraz, wiesz, robią, zmieniają w gromie, tak?
Jeszcze jedną rzecz chcę cię zapytać, bo w tej rozmowie też mówiłeś, że właśnie byli goście, którzy mówili, że żeby ktoś bił lżej. I że wy tam też trochę pilnowaliście.
Tak. To już było, sorry, że ci przerwę, to już było, jak ja obstawiałem selekcję i wiesz, już byłem, że tak powiem, pełnoprawnym żołnierzem jednostki specjalnej GROM i często chodziłem na selekcję, tak? Moi przełożeni mówią, że jest selekcja, ja po prostu mówię, nie ma problemu, mogę iść właśnie, walkę wręcz, prowadziłem rozgrzewkę i często słyszałem właśnie, jak tak jeden drugi mówi, ty bij lżej, nie? A my, wiesz, przerwaliśmy, jak lżej, chłopie, to jest walka o życie, albo ty, albo on, nie? I wiesz, to dopiero się wojna wtedy zaczynała, nie?
Czyli słuchali się, musieli się słuchać.
No wiesz, no oceniasz to wszystko, tak? Instruktorów na tych takich selekcjach od walki wręcz naprawdę było dużo. Były czasy, że dwóch obserwowało jedną parę, jak się biło, wiesz, to nie przegapi, nie?
I z tego, co słuchałem, to polega na tym, żeby wyłonić sobie ludzi, którzy nie odpuszczą później, jak będzie jakaś walka i będzie jakaś super trudna sytuacja, to oni cię nie zostawią jakby samego.
Tak, to wiesz, to chodzi o to, czy gościu, nawet jak się, wiesz, no bo kondycyjnie pękam, może mi gościu przyłożył i nie ma czegoś takiego, że kładę się, sorry, ja nie mogę, poddaję się, nie? To wiesz, to chodzi o to.
To jest walka na śmierć i życie,
nie? Pokazuję, wiesz, że jeszcze mam te kochones, jak to mówią, i dalej, albo przyjmuję na gardę, wiesz, bo nie mam siły, nie robię, ale nie ma tak, że położyłem się i odklepałem, tak? Nie ma czegoś takiego, po prostu wstaję dalej, no nie? Tam były przypadki wielokrotnie, jak obstawiłem selekcję, że i 4 razy ktoś leżał, tak? W ogóle jakbym ci powiedział, jak osoby się pojawiały na selekcji i zawodnicy MMA przyjeżdżali, zawodowi nawet, no i wieś, i na selekcji nagle nagle głowy się otwierały, bo to jednak, wiesz, nie to, tak?
Tak słyszałem, jak sobie słucham sporo podcastów z Navy Sealami ze Stanów i oni właśnie mówią, że przeróżni ludzie przyjeżdżają na tą selekcję i że oni nie są w stanie wybrać, kto przejdzie, że to nigdy nie wiadomo, że zawsze jakieś randomowe osoby przechodzą i obstawiają, ten jest jakimś zajebistym atletą, jakimś właśnie fighterem, myśli, że przejdzie i nie przechodzą później.
Tak, bo wiesz co, jest to widać, nie? Zwłaszcza jeżeli chodzi o walkę wręcz, to było widać od razu po ruchach, nie? Od razu na przykład, że ten z boksu, ten z zapasu, wiesz, to od razu jest widać, nie? To nie ma tak, że ktoś się ukryje. No możemy nie znać nazwiska, ale po selekcji, jak widziałem gościa, jak się bił, on ma numerek, potem pytam się kolegi i potem nagle, wiesz, internet czy coś, a dobra, zawodnik. Czyli mój tok rozumowania, myślenia się pokrywał, wiesz, bo to jest widać. No wiadomo, że nie wszystkich odczytasz, tak? Ale tak jak sobie taki profil zakładałem, to mniej więcej, bo to jest widać, wiesz, jak bokser się bije, tak? No nie ukrywajmy, jak ktoś trenuje 5-8 lat.
Sam oddech, nie? Słyszysz
to? No, i jak pracuje, jak fajnie schodzi, no to widzisz to od razu, tak? Ogólnie widzisz, na selekcji było 500 ponad osób, w góry pojechało 120, a zostało chyba 123, nie pamiętam, 7, coś tam takiego, a zostało nas 20 parę, tak?
Na sam koniec.
Na sam koniec, ale zobacz, startowało 500, czyli powiedzmy 5% ludzi przeszło. Z tego, co było. No to sam widzisz, no nie, jednak ta selekcja pewne wymagania ma i to nie jest tak, że każdy się dostanie. W chwili obecnej powiem ci, że no jest coraz mniej ludzi na selekcję. Z tego, co słyszę, czytam gdzieś tam, no to przychodzi 100 parę osób, no to ile ci przejdzie selekcję? 10, 20, wiesz.
Ale też to się chyba teraz pewnie zmieni, jak mamy wojnę za granicą, to może być ruch troszeczkę w drugą stronę.
Wiesz co?
Czy myślisz, że nie?
Młodzież jest słabsza. To od razu ci mogę powiedzieć. Pracuję teraz w tym liceum i na przykład widzę, że ci, co przychodzą do klas mundurowych, to na przykład rodzice, dziadkowie, ktoś tam, wie, z rodziny był, albo właśnie widzieli jakieś filmy, albo naczytali się właśnie, że jest taka jednostka GROM i tak dalej, trzeba BW, bo ja się dosyć często pytam, gdzie wy chcecie po tym iść, tak? No i ktoś tam mi mówi do GROMu, ja mówię, wy nie wymieniajcie GROMu, żeby mi tam się troszeczkę podlizać, tylko myślcie, gdzie możecie trafić, gdzie pójść, no nie? I tam słyszę, dziewczyna mówi, ABW jedna, CBS, nie? Mówię, o, fajnie, nie? Więc ci ludzie coś już tam planują. Ktoś tam mówi, no wziąłem mundurowe, bo tak, bo u was mamy medyczne, zdobywają za to punkty, mogą iść na szkołę oficerską, bo też mamy patronat ministra obrony, więc to jest już szkoła przygotowania ogólnowojskowego, tak? Zdobyliśmy to, więc ten projekt wszedł, więc oni mają łatwiej, tak?
A czemu mówisz, że oni są słabsi?
Wiesz co? Powiem ci tak.
Tak, z twojego oczywiście doświadczenia, bo rozumiem, że to jest dosyć kontrowersyjne.
Powiem ci, że jak widzę, jak na przykład młodzież gra w piłkę. Sam wiesz, byłem na meczu mojego syna, obserwuję, tak? Starszy syn ma 20 lat, młodszy ma 8, tak? No to wiesz, mentalnie jeden i drugi to już jest całkiem coś innego, nie? Tamten był tak, ja ci powiem, nauczony, że piłka na pierwszym miejscu była, nie? Wyrzeczenia na 100%. A tutaj już ten drugi, to wiesz, a muszę iść, a mógłbym zagrać.
A to nie jest tak, że ty, wiesz. To nie jest tak, że ty mu trochę popuszczasz?
Wiesz co? Też pewnie tak jest.
No to bo wtedy byłeś i startowałeś w kickboxingu i byłeś w gromie, to pewnie mentalność miałeś trochę przestawiony.
No może tak być, nie? Wiesz, no ja też się zmieniłem trochę po strzale i to żona mi mówiła, że inaczej podchodzę, tak? I jest to widać, że bardziej tak, wiesz, rodzinie, no bo też człowiek zdał sobie sprawę, że mógł zginąć, tak?
Wartości.
Więc to wartości trochę tak jak mówisz, tak? Się pozmieniały, nagle zobaczyłeś, jak wiesz, żona przyjeżdża do szpitala z synem, syn ten mój starszy wtedy się chował za mamę, powiedział jej, że on nie chce przyjeżdżać do szpitala, do taty odwiedzać, nie wiesz, widział, jak ja leżę na łóżku, jakaś tam rana postrzałowa, może rany nie widział, bo była cały czas noga w bandażu i tak dalej, ale no nie chciał przyjeżdżać, nie?
W sensie, ale rozmawiałeś z nim o tym, bał się?
Nie wiem, nie pytałem się jego nigdy, wiesz, no nie chciał, nie zmuszamy, tak jak nie zmuszam, żeby poszli do wojska jeden syn czy drugi, jak chce grać w piłkę, to gra w piłkę, nie musi strzelać, ja też bym bardzo chciał, żeby, wiesz, robili to, co ja na przykład teraz w strzelanie, tak, bo w tym wieku jakby zaczęli, to ci powiem, że jest kilku dobrych zawodników młodych u nas w tym strzelaniu dynamicznym, w którym teraz startuje i jakieś tam strzelania taktyczne i to jest przyszłość, nie?
Jest w tym przyszłość?
To, co widziałem w kickboxingu, zobacz, co się dzieje, nie mamy zapasu. Nie mamy judo, tych szkół, co były w latach 80., 90., nie? I tego właśnie brakuje. I myślę, że to jest głównym, wiesz, powodem, że te dzieci są troszeczkę inaczej uczone, nie ma takiego rygoru, wiesz, w domu, nie? Ja widzę, wracając do tych klas mundurowych, właśnie tam to widzę, nie? Że jest takie parcie, że wiesz, że te szkoły się odradzają, bo zaczynają mi się podobać takie ogólnowojskowe, wiesz, zajęcia, czy mapa, czy strzelanie, czy bieganie. Teraz testy, wiesz, jakieś robiłem, tak? Bo te staramy się robić testy, żeby te dzieci ocenić jakoś, tak? Chciałbym, żeby, ja powiedziałem na koniec czwartej klasy, żeby dzieciaki po prostu zdawały test, na przykład, co jest, powiedzmy, do jakiejś tam pracy, czy wojsku, czy policji, tak? Bo są różnego rodzaju testy. Wiesz, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że dochodzą mnie słuchy, że te testy w całej Polsce, w wojsku i tak dalej, no, są odwlekane.
Nie będzie.
Już tak, wiesz, raz w roku może zaliczą, może nie. Ale mówisz, zależy jaka jednostka.
Mówisz o jakichś testach sportowych.
Tak, o testach, które są w wojsku, są co roku musisz zdawać, wiesz? Egzamin z WF-u i już tam słyszę, że powoli coś tam ktoś nie zaliczył, bo ktoś nie musi, nie?
Ale z drugiej strony jest jakiś taki dryg, mam wrażenie, w społeczeństwie, że chcemy wracać, no bo z jakiegoś powodu MMA wybiło się na samą górę i teraz są wielkie gale i to w Stanach, i w Polsce KSW.
Słuchaj, zgadza
jest,
się.
Jest jakaś taka potrzeba, żeby jednak rywalizować i być takim sportowcem, a to przecież nie jest łatwy sport, zresztą sam wiesz.
Słuchaj, no teraz ogólnie wczoraj chyba się skończyły Mistrzostwa Europy w kickboxingu i no, mogę przeprosić tylko zawodników, że nie śledziłem wyników, ale wiem, że tam mamy parę złotych medali, więc gratuluję tam i brązowym, srebrnym i złotym medalistom i w ogóle wszystkim startującym, no bo nie ukrywajmy, ale mówimy akurat o kickboxingu, dyscyplinie, którą uprawiałem, no trochę wyrzeczeń musiało być, tak? Jakbyś się zapytał mojej żony, to ona powiedziała, że ja wiecznie byłem poza domem, tak? No i ma rację, bo zobacz, wracałem z pracy i co ja robiłem? Siedziałem godzinę, półtorej w domu i jechałem na trening. Na 20 był trening i kickboxing do 10.
I jeszcze dietę pewnie musiałeś trzymać.
22 wracałem. 22 to wiesz, dobrze powiedziane. 23 kładłem się, 6 pobudka i to był rygor. A miałem okres, gdzie tutaj pozdrawiam pana Krzysztofa Kosodowskiego, gdzie jeździłem do Krzysztofa na treningi i sorry, o 5 musiałem wstawać, żeby wiesz, pojechać na trening, bo o 6 ja miałem być rozgrzany, bo on wchodził na matę. O tyle miałem dobrze, że w jednostce na przykład dwóca oddziału się zgodził i ja rozumiesz, przed pracą jeździłem na boks, tak? Czyli 5 musiałem wstać, szybko tylko banana może, dieta małysza i wiesz, i jechałem dalej, tak? Tam trening zrobiłem, wykąpałem się i do pracy.
Ale do pracy do gromu.
Do gromu, 7:30 powinien być, a ja byłem 8:15, bo byłem, wiesz,
Odpuszczali ci?
Znaczy, wiesz co, nie, potem już w normalnej trybie pracy, nie zdążyłem zjeść śniadania najwyżej, ale wiesz, był czas na drogę, jak jechałem tam, żebym zjadł, tak? Ale to był krótki okres, bo to były moje przygotowania do wyjazdu na Mistrzostwa Świata, więc wtedy już miałem taką, wiesz, zgodę, że jadę, więc tak wszyscy myśli na rękę. No i potem wieczorem drugi trening, tak? Oczywiście jakieś tam obozy jeszcze były i tak dalej, ale ogólnie powiem ci, że jednostka wprowadziła też coś takiego, że wyjeżdżaliśmy sobie na obóz, na tygodniowy obóz walki wręcz. I to było bardzo fajne, bo na oddziale mnie dowódca troszeczkę tak namaścił, że mam troszeczkę wprowadzać tą walkę wręcz. Walka wręcz była 2 razy w tygodniu obowiązkowa dla szturmowców, dlatego że, wiesz, jak ja to mówię, przypierdzielić, każdy musi umieć i skajdankować, musi umieć i powalić.
I obezwładnić, nie?
Tak. Mhm. Może tutaj, wiesz, powalić to jest tak, jak to rozumiesz, obezwładnić, bo nie jesteśmy policją, ja nie muszę zakładać dźwigni, żeby go tam powalić, tylko mogę po prostu przypierdzielić, żeby, wiesz, żeby gościu siadł i tyle, bo mamy troszeczkę inny rodzaj działania. Jesteśmy w strefie działań wojennych, tak? Więc jak ja będę obezwładniał, to może gdzieś tam coś, zanim ja mu zrobię dźwignię, wiesz, zanim go sprowadzę, to ten.
Jego kolega się zastrzelił.
Tak, zgadza się, wiesz. Poza tym były sytuacje, że pan łapał za broń na przykład na wejściu. Były takie przypadki, kiedyś śledziłem i spisywałem wszystkie przypadki, jakie były w jakichś tam rodzajach sił zbrojnych, nie tylko Rzeczpospolitej Polskiej, ale na przykład Amerykanie mi mówili o paru przypadkach i wiesz, i to nie jest żadna nowość, że zdarzały się przypadki, że ktoś wchodził i kobieta łapała za lufę albo mężczyzna i wiesz, albo dziecko gdzieś tam stanęło.
Mówimy
i
o policji jakiejś.
Nie, mówimy tu o normalnie o pracy w Afganistanie, wiesz, aha, podczas wejścia do pomieszczenia, tak? Bo
ktoś
wiesz,
ci łapie za lufę.
Na przykład, albo była kobieta, która z nożem do pana szła, tak? I wiesz, bo ona, no, ludzie nie wiedzą, co się dzieje, tak? Ty wchodzisz do nich, do ich domostwa w noc, nie wiedzą, dobry, zły, kto ty jesteś, wiesz, albo słyszą wybuch i idzie, więc wiesz, były różne przypadki, ludzie mdleli i zawały serca były i ktoś tam próbował za lufy zapłacić, ktoś tam uciekał, tak, no więc tych przypadków jest dużo, ty musisz być gotowy na wszystko, tak. i dlatego też ta walka wręcz, że tak powiem, była na dosyć wysokim poziomie.
Dużo jest takich, miałeś sam jakieś takie doświadczenia, że ktoś cię rzeczywiście zaatakował podczas jakiejś misji?
Nie, nie, ja nie miałem ani jednego przypadku, ale moi koledzy, nie wiem, o trzech przypadkach na pewno wiem.
Że ktoś ich zaatakował wręcz.
I znaczy nie zaatakował, tylko właśnie tam chciał przechwycić jego broń, czy chciał złapać i tam doszło do po prostu do uderzeń i tak dalej, łącznie z użyciem batona było, wiesz. No, także dosyć grubo tam było i pan jeszcze zawał serca miał przy okazji, nie? No, tak dostał wpierdziel. Tak zadziałali, wiesz. Powiem ci tak, no w tej sytuacji można było odstrzelić, tylko że no jeżeli to nie jest też cel, to trzeba też być konsekwentnym i wiesz, po to masz różnego rodzaju ćwiczenia na rozpoznawanie celu, po to jest odprawa, gdzie ma zdjęcia gościa, a tutaj no po prostu...
Później się musicie z tego tłumaczyć, kogo zabiliście.
Znaczy wiesz co, bardzo źle by to wyglądało, tak? No tak naprawdę podejrzewam, że jakby były inne jednostki specjalne, nie będę to wymieniał jakie, to podejrzewam, żeby zastrzeliły pana i po prostu poszły, tak? Bo to masz na rozkazie, tak? Albo pojmanie, albo zabicie, bo to trzeba odróżnić. To są dwie rzeczy, gdzie wchodzisz po gościa, bo to są dwa jakby różne zadania, nie? Mhm. Ten sam poziom, ale no wiesz, tu masz go pojmać, bo może ma jakieś informacje, a tam stricte masz go zdjąć, no nie?
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Czytałem na twojej stronie, że ty pracowałeś w jednostkach, gdzie jeździliście na misje odbijania zakładników.
To znaczy?
Tak masz napisane na stronie.
Czyli, na stronie?
Czyli że odbijaliście zakładników.
Tak, zgadza się.
Mhm. Czy ja się zastanawiałem nad tym? Zastanawiałem się przede wszystkim, jak wygląda taka misja, a druga rzecz, bo nie wiem, czy będziesz mógł o tym mówić, ale i tak cię zapytam. A druga rzecz, to się zastanawiałem, załóżmy, że masz misję i masz odbić zakładników. Zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby ci ludzie nie zabili tych zakładników. No bo jeśli oni już wiedzą, że atakujecie ich pozycję, no to w tym momencie jesteście w przegranej pozycji, bo oni mogą was szantażować, że zabiją zakładników.
Znaczy, słuchaj, no aż tak to może nie wygląda tak, jak ty myślisz, bo to nie jest taki szantaż jak na filmach, że widzisz, że gościu stoi z kobietą, tam na 5 metrów ty zjechałeś, po to, wiesz, się robi te operacje, jak to mawiał święte pamięci pan generał Petylicki, to jest po prostu cięcie, tak, skalperem, to jest operacja precyzyjna i wiesz, ona jest planowana, to nie jest tak, że my idziemy na hura, tylko no nieraz tak jest, że tydzień, dwa czekasz, bo ten zakładnik jest przenoszony, ciężko jest go znamierzyć, złapać tych panów, bo oni cały czas zmieniają lokalizację, no są różne rzeczy, które mają wpływ, ale ogólnie wiesz, jak jedziesz robić, no to my robimy różnymi systemami, tak, przeważnie, no nie chciałbym tu taktyki zdradzać, ale powiedzmy, że panowie nie wiedzą, że my jesteśmy, tak, i w ten sposób to robimy, z tym, że tam Jednostka Wojskowa Gromu ogólnie ma tyle, co mogę powiedzieć, dwie takie taktyki i one się różnią od siebie, detection i hostage rescue i to jest diametralna różnica, jak je wykonywać, tak? Nie będę tam przechodził do szczegółów, ale z tego, co wiem, w Polsce żadna jednostka nie miała czegoś takiego. Oni robili po prostu taktykę i nie mieli takiego podziału. U nas jest ten podział, bo tak jak mówisz, zakładnik, czyli co ma bardzo duży wpływ, czas. No bo od czasu, gdzie tam, nie wiem, wylądujesz, wejdziesz czy coś, czy usłyszą ciebie, no to masz mało czasu, tak żeby tego zakładnika uratować, no bo przeważnie zabijali, tak? Więc chodzi o czas, chodzi o to, jak szybko wejdziesz, jakie masz informacje, czy dobrze weszłeś na punkty.
Czyli po cichu bardzo trzeba to też robić.
Czy to nie jest też tak do końca zawsze, że po cichu, nie? Może mamy kilka wejść naraz, wiesz, to już wszystko zależne jest od planowania, tak? Ogólnie im więcej ludzi będzie naraz na obiekcie, tym jest lepiej, tak? No bo masz bardzo mało czasu, a ty musisz, jak na przykład mieliśmy odbicie amerykańskiego żołnierza, byliśmy chyba jedną z czterech jednostek i to jako Polska to była jedyna jednostka, która uczestniczyła i była zaangażowana w tego rodzaju działania, tak? Delta wchodziła, SAS wchodził i my, tylko każdy miał...
Cztery różne jednostki.
Tak, tylko że jeszcze tam chyba był JTF-2, z tego co pamiętam, już tak może dokładnie nie będę opisywał i każdy miał inne miejsce, widzisz, bo nie wiedzieli dokładnie gdzie jest, bo każdy informator, który im donosił i te telefony namierzali różne systemy, różnie wychodziło, tak? I wiesz, nie wiemy, czy chcieli mieć jakąś przykrywkę, czy robili nas w Mambuko, czy faktycznie tam był ten żołnierz, bo jakieś dane nasze się nakładały. I się okazało, że w tamtej nocy żadnej jednostce nie udało się go odbić, czyli wszystkie cztery wejścia były nietrafione, tak?
Wow.
No, ale wiem, że chyba dwa dni później albo tydzień później, już nie pamiętam, Delta akurat widocznie go przenosili, trafili informacyjnie, wyśledzili i uderzyli, tak? I odbili tego żołnierza, no nie? Więc takie rzeczy się zdarzały i to wtedy, wiesz, było tak naprawdę jeden dzień przygotowana na rano informacja i rzucasz wszystko, bo są zadania, które musimy wykonywać od razu. To nie jest tak, że ja za tydzień wykonam, tylko wiesz, jeżeli jest miejsce, mamy potwierdzenie jednego źródła informacji i zaraz drugie będzie, to my już rzucamy na przykład, wiesz, to co mieliśmy i skupiamy się tylko na tym i przygotowujemy się tylko do tej roboty, nie? Nieraz to, wiesz, 3-4 dni trwa, tak?
No samo przygotowanie.
Tak, no bo wiesz, nie masz informacji, albo masz jedne źródło, chcesz potwierdzenia z drugiego, czy gościu jest, żeby się nie spalić, nie? Wiesz, nieraz były zasadzki, bo też mieliśmy tak, że polecieliśmy, akurat to nie było odbicie zakładnika pierwszy raz, potem drugi raz podobna lokalizacja, ta sama wieś, wiesz, tylko gdzieś tam kawałek dalej i nagle się okazuje, że zasadzka, tak? Więc są różne, wiesz, oni też obserwują różne rzeczy, które mają wpływ, tak?
No zasadzkę to nie jest nic chyba przyjemnego się władować.
No,
czyli czekali na was?
No były już takie, wiesz, rzeczy, nie? No udało się chłopakom przeżyć, tam bardzo duży ładunek poszedł. Ja nie byłem wtedy na zmianie, ja byłem na...
Czyli bomba jakaś?
Tak, ładunek był i chłopacy zdążyli uciec akurat z miejsca. No ale jak sam wiesz, podobna sytuacja i podobne okolice chyba rok później zginął, no, świętej pamięci żołnierz z jednostki wojskowej komandosów, tak? Mirosław Łódzki, no poległ. Ta sama miejscowość i praktycznie
i
wszystko
zasadka?
To samo. Przygotowane nieładunki po prostu weszli, koniec. Nie na wszystko mamy, wiesz,
to jest wpływ. To jest najgorsze na tej wojnie, że są sytuacje, gdzie właśnie nie za bardzo masz wpływ. Zasadzka to jeszcze jakiś wpływ, ale jak wejdziesz gdzieś na minę po prostu, albo gdzieś randomowo to ci coś trafi.
No właśnie, to jest najgorsze. Ja się nie obawiałem to, że będziemy z kimś się strzelać, tylko najbardziej się obawiałem właśnie tych, wiesz, min, jak jeszcze jechaliśmy po drogach, bo często nie mogliśmy zrobić operacji, musieliśmy korzystać z jakiejś tam pomocy polskich żołnierzy i pomagali nam na rozsamakach, nie przerzucać nas, to ja zawsze jak jechałem w tym rozsumaką, wie, żeby tylko nic nie wypierdzieliło, nie? No bo to najczęstsza była przyczyna śmierci, nie? Czyli miny, nie?
I jakiekolwiek wyszkolenie, wszystko, sprzęt, nic ci nie pomoże, nie?
Dlatego, wiesz, te specjalne pojazdy się pojawiły, MRAP-y, które miały podwozie wzmacniane, fałkę i tak dalej, żeby to rozkładało, ale wiesz, jak my współpracowaliśmy z polskimi jednostkami, no to jedziesz rozsumakiem, to nie ma nic tam, tak? Więc sam wieś. To było chyba dla mnie też jeden z gorszych przeżyć, zawsze nie lubiłem jeździć tym, nie?
Oglądasz filmy wojenne?
Tak.
Jakieś takie z Iraku?
Wiesz co, oglądałem dużo, ostatnio oglądałem jakieś zasadzki gdzieś
i właśnie
tam.
Właśnie chcę cię zapytać, czy są jakieś filmy, które z twojej perspektywy jakoś racjonalnie odzwierciedlają to, jak to wygląda?
Wiesz co, były arabskie strony, które działały cały czas, teraz od dłuższego czasu widzę, że niektóre są poblokowane, już nie mogę wchodzić i wyświetlać. Pewnie jakaś agencja bezpieczeństwa, podejrzewam, nałożyła, albo może w polskich wyszukiwarkach są zablokowane, nie wiem. Stało się tak, żeby pewnie nie oglądać albo nie robić takiej propagandy tej złej, no bo wiadomo, że to zła strona wrzucała, jak zabija tam, tak, czy zasadzki robi, bo oni to kręcą wszystko, wiesz?
Ja tu mówiłem o takich normalnych filmach hollywoodzkich, nie takich filmach...
O hollywoodzkich? Słuchaj, ostatni...
Ale poczekaj, bo poszedłeś i tak w ciekawszą stronę moim zdaniem. Czyli mówisz, że oni wszystkie jakieś takie filmy z zakładnikami i tak dalej nagrywają i wrzucają to do internetu.
Tak, zgadza się, są.
Czyli ta afera, co była jakiś czas temu, jak wrzucali obcinane głowy właśnie jakimś zakładnikom, o czymś takim mówisz?
Tak, ale wiesz co, może nie stricte o ścinaniu głoń, tylko głów, tylko chodzi o to, że są filmy pokazane, jak na przykład obserwują żołnierze sobie wjeżdżają i oni strzelają do nich, wiesz?
Czemu oni to nagrywają i wrzucają do internetu?
Propaganda, niszczenie podejścia mentalnego, psychicznego, tak? Wrzuca ci, nie, przyjeżdżę do nas na wojnie, zabijemy cię, jakieś tam teksty są wrzucane, wiesz, to cały czas idzie. Zobacz, to jest to samo, co Rosja i Ukraina. Cały czas idzie w mediach. To jest, zobacz, to jest to samo. Od jakiegoś czasu, nie wiem, lata 90. weszła, nawet wcześniej już były, tak? Ale teraz zostały te te pewnego rodzaju działania rozbudowane właśnie o te panele psychologiczne, tak, że wrzucanie do sieci, nie przyjeżdżaj, obetniemy ci ręce, tak, tak teraz na Ukrainie, przyjedziemy, zrobimy to samo, co z twoim kolegą, zabijemy cię, albo teraz były te ogłoszenia, ulotki, poddajcie się, tak, przejdźcie na naszą stronę, nic wam nie zrobimy, widzisz, to wszystko właśnie działa w ten sposób, idzie gdzieś w internecie, ludzie, wiesz, czytają, oglądają, słuchają po parę razy i nagle w głowie
jak jesteś
jest te przełamanie, nie?
Jak jesteś taki przygnieciony wojną, to w końcu pękasz.
Tak, zgadza się. Dlatego o tej selekcji widzisz, musisz mieć właśnie to w głowie, że no co by nie było, to jestem samcem alfa, no nie pękam, nie? No działam dalej, tak?
O to też chciałem cię zapytać właśnie, jak podchodziłeś do selekcji, to jaki miałeś mental? Że przechodzisz przez nią, choćbyś połamał nogi?
Wiesz co, powiem ci tak. Przyznam się bez bicia, jednej nie przeszedłem, nie?
A to nie jesteś jedyny.
To było tak, że zaraz po powrocie, bo ja napisałem, będąc jeszcze w pierwszym kółku specjalnych komandosów w Iraku, pisałem i wróciłem, już czekało na mnie, że tak powiem, wezwanie na selekcję. Żona oczywiście mi przepakowała kopertę, bo to było tak, że ja napisałem tam wszystko własnoręcznie, list motywacyjny, podanie, życiorys, to wszystko, wiesz, pisałem, dałem w kopercie, kolega akurat z Iraku wracał, dał żonie w Lublińcu, żona przepakowała, miała tylko adres skrynki pocztowej, wtedy był w gromie, wysłała to. I ja po powrocie, wiesz, zapytała się mnie tylko jedno, bo dostałeś jakieś wezwanie, co to jest? I ja powiedziałem mojej żonie tak, mówię, słuchaj, czy jak będę dalej wyjeżdżał na wojnę, to ty chcesz, żebym ja był bezpieczny, czy niebezpieczny?
Czyli, ale wtedy mądrze rozegrałeś.
Czyli w sensie, czyli żebym pracował, wiesz, na 200%, jeżeli chodzi o wyszkolenie, o broń, o wyposażenie, czy tak, żebym był? No ona mówi, no wiadomo, że chciałbym, żebyś na 200% był, wiesz, i pewny. No ja mówię, no to jest taka jednostka w Polsce, no i właśnie to jest wezwanie na taką selekcję, tak? No i przeszedłem ją, pojechałem w góry i w górach odpadłem.
Czemu?
Wiesz co, parę czynników w sumie wpłynęło, nie? I zima, i pogoda, i właśnie zachwianie równowagi takiej psychicznej trochę, nie? Wszystko to było, wiesz, za szybko porobione, nie? Ja miałem miesiąc czasu po powrocie, czy dwa, nie pamiętam, plus badania, plus rodzina, to niepoukładane.
Podejmowałeś decyzję, że kończysz, zakładając, że pójdziesz drugi raz?
Nie.
Nie, czyli myślałeś, że ogólnie
nie, 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 ja tam po prostu odpadłem, tak? Tam były te mało spania i przerzucanie cały czas i po prostu tam przyszedł kryzys i zima i wiesz, i myślę, że jeszcze też nie byłem do końca dobrze przygotowany sprzętowo wtedy, nie? Mhm. Bo na drugiej selekcji jednak już dzieliliśmy sobie sprzęt, wzięliśmy namiot z chłopakami i wieś, i żeśmy jeden niósł to i tak, wiesz, żeby w nocy chociaż dobrze spać, bo ten okres zimowy, ja wtedy pamiętam, jak na selekcji, to były zaspy po biodra, nie? Tam nawet jak wchodziliśmy na górę, to no, do klatki piersiowej zaspy się pojawiały, tak?
I to nie wiesz, kiedy ona się skończy, nie?
No.
To jest piękne.
No, tak było, nie? No i za drugim razem powiedziałem, że tak jak mówisz, psychicznie, że choćbym miał na głowie po prostu, wiesz, skakać po głowie, że przejdę, to przejdę, tak? Czy tam na ręce jakiś to bym przeszedł, tak?
I doprowadzili cię do takiego momentu, że chciałeś odpuszczać, czy cisnąłeś do końca?
Wiesz co? Tak naprawdę chyba przed ostatni dzień, to albo drugi od końca, już nie pamiętam, zaczął się maraton w nocy. Ja miałem tak nogi zatarte, że ja nie mogłem iść.
Odciski jakieś.
I to było, to już chyba był, bo to noc przechodziła w dzień i rano dochodziliśmy tam koło 12 dopiero na punkt, bo to całą noc maraton szedłeś plus bieg jakiś tam był i tak dalej. Ja wyprzedziłem, nie wiem, 10 osób, nie pamiętam, może 6, ale potem jak mi te nogi, już miałem tak obtarte, że mogłem iść, to z 20 osób mnie minęło, wiesz, i miałem taki kryzys, że nie dojdę, że tyle osób mnie przegoniło, że ja przegram. Odpadnę, bo to był maraton. Co 5-10 minut wychodziła osoba i jak cię przeganiała, to znaczy masz wolne tempo, tak?
Czyli musiałeś jeszcze z tym walczyć.
No właśnie, więc to nie było tak, wiesz, łatwo, jak to myślą, że jest. I było tak, że mnie wyprzedziło, ja już miałem nogi tak zatarte, że postanowiłem biec. Bo jak biegłem, mnie nie bolało. I się stało tak, że ja dobiegłem
i instruktor
mówi... Po tym numerze koniec i to byłem ja. Jak ja wbiegłem, to on mówi, po tym numerze koniec wszyscy odpadają, nie?
Wow.
I wszyscy odpadli, kilku moich kolegów z Lublińca wtedy odpadło. Mi się udało, że tak powiem, ale to spowodowało, że ja że tak powiem, w nocy na ten ostatni test, bo ostatni test był, że sam chodzisz po górach, masz wejść na punkty, znaleźć te punkty, wychodziłem jako ostatni. Mhm. Bo tak jak wchodziłeś na metę, oni, my nie wiedzieliśmy tego, tak oni ustawiali. Ja wychodziłem ostatni wtedy, nie?
Z tymi obtartymi nogami.
Tak, ale to wiesz, miałem tam parę godzin na przygotowanie tych nóg. Zasypki oczywiście, strumyk. Strumyk, nie, nogi do strumyku, trochę je pomroziłem, wiesz, nie? Przebrane skarpety i tak dalej, jakieś zasypki, jakieś tam plastry, bandaże stosowałem, wiesz.
Przeciwbólowe jakieś możesz mieć?
Można było, ja wtedy poszedłem, ale to jakieś zwykłe, nie jakieś tam ketonal, żeby ktoś nie mierzał, że konkretne.
Ibuprom jakiś.
Tak, żebyś wiedział, ibupromiki to tyle, tak? Więc to nie było coś super dobrego, ale powiem ci, że zdarzyło się tak, że wyszedłem ostatni, no i wiesz, przez to, że wyszedłem ostatni, no to biegłem. Biegłem, no bo mówię,
musisz dążyć.
Kuźwa, muszę zdążyć, żeby nie było tak, że ja się gdzieś grzmotnę, że nie wejdę na ten punkt i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się potem, że wychodziłem ostatni, a wszedłem chyba 11, 13 na punkt, gdzie już był koniec, sprawdzenie sprzętu w ogóle, czy masz wszystko, bo się okazało, że ludzie się pogubili, nie? Mi jednak się udało. Biegłem wtedy i, że tak powiem, no udało mi się, tak?
To chyba łatwo się zgubić, jak jesteś już taki wycieńczony, to ci się wszystko myli, nie?
O, co ci powiem, mój przypadek, że mało co nie odpadłem, bo zgubiłem numerek. Schodząc z góry miałem namiar już na kolejną górę, namiar, gdzie musisz go, wiesz, zapamiętać, gridy w głowie, azymut ustawić na mapę, odczytać, bo nikt ci tam nie dawał wtedy zapisywać, tylko na pamięci biegnę, te gridy, podaję sobie te cyfry w głowie, nagle patrzę, nie mam numerka, nie? I szybko, wiesz, azymut o 180 do tyłu i bach, patrzę, leży numerek wziąłem, wiesz, i wbiegłem, a za brak numerku jest kwalifikacja od razu, nie?
I to druga selekcja, będziesz, żebyś nie mógł podchodzić.
I to by był koniec dla mnie, tak? Więc tak się udało, no nie?
No najgorsze jest to, że ostatnio się dowiedziałem, prowadziłem podcast, już nie pamiętam, który z ludzi mi to mówił, ale że można też odpaść tak po prostu, że stwierdzą, dobra, nie przepuszczamy więcej osób. I tak. Że nie, że ci się nie udało, nie, że się poddałeś, tylko że po prostu cię odrzucają, bo już mają za dużo ludzi.
No ale to było to, co zobacz, co ja doszedłem na punkt, mówi, po tym już koniec, tak? Ja nie wiedziałem, czemu tak zdecydował, czy wystarczająca ilość ludzi jest na ostatni dzień, czy był jakiś czas określony, którego na mnie podali, reszta nie dotarła, wiesz, na czas, tak? No ja tego nie wiem do dzisiaj. I pewnie się nie dowiem, no bo święte pamięci ci Czarny nie żyje, tak? A to on wtedy prowadził selekcję, więc no nie wiem, jakie były założenia.
To jest ciekawy etap w życiu, ta selekcja.
No tam były, wiesz, podpuchy na przykład dwóch instruktorów, później oczywiście moi koledzy, których spotkałem na zespole bojowym, a tak, którzy już pracowali później. Pamiętam, jak leżeli sobie nogi, wiesz, na masce samochodu, nie? Land Rover wtedy stał i kurczaki jedzą i ja podchodzę i on mówi dalej tam, nie wiem, czy azymut, nie, chyba wtedy nie podawał azymutu, tylko czarny szlak czy czerwony, idź tam dalej, nie? Ja, wiesz, odchodzę, a on kurczaczka może i ci daje, wiesz, kurczaczka, nie? No to bardzo chętny, ja już biorę, już chcę gryźć, a on jak ugryziesz, to odpadasz, nie? Ej, dziękuję, proszę, nie? I wiesz, ty dalej psychika, kurwa, ja mogłem zjeść kurczaka, a tu nie zjadłem,
już
a wiesz.
Już smaczek zrobił.
I trzeba wiedzieć jeszcze jedną rzecz, że jedzenie, które tam jedliśmy, bo nie możesz żadnych supli zabierać, żadnych witamin, nic, jest rygor. To oni dawali ci jedzenie, konserwę, suchary na przykład i czekoladę. I to miałeś dzień na przeżycie i wodę 1,5-litrową, nie? I no, radź sobie sam, nie?
5 dni i więcej.
7.
7 dni. 7 dni na konserwie, czekoladzie i wodzie.
Nie, ale to codziennie dostawaj, żeby nie było, nie? Mhm. Ale to wiesz, to jest dla takiego gościa, który waży 70-80 kilo, ja ważyłem wtedy 80, to wiesz, to gospodarka żywieniowa to po prostu...
Halucynacje i takie rzeczy to
nie, nie miałem. Nie miałem, ale ja dużo schudłem, nie? Chyba z 4 kilo po selekcji. Więc wiesz, to organizm... Jedyne co wodę ze strumyku, żeśmy brali, bo było można, no to wodę, wiesz, piłeś, ale to nie jest jedzenie, nie masz paliwa, tak?
A mnie robią jakieś takie rzeczy typu psikanie gazem pieprzowym, coś w tym
nie,
stylu?
Nie, nie było nic takiego.
Ostatnio wypłynął jakiś filmik w Stanach właśnie z selekcji do Navy Sealów, jeśli dobrze pamiętam, i właśnie było psikanie gazem ludzi i żeby sobie radzili po psikaniu gazem. Jakaś afera medialna w ogóle była, że jak to możliwe, że takie hardkorowe treningi robią, a ci goście mówią, przecież to jest normalne, jak idziesz do wojska, to musisz sobie radzić pod wpływem gazu.
Znaczy, słuchaj, na szkoleniu podstawowym było tak, że był instruktor, który tak robił, że potrafił przyjść wcześniej do pracy, jak wiedział, że wchodzimy na obiekt, że cały obiekt zagazował, nie? I ty wchodziłeś i wiesz, nic nie widziałeś na 1,5 metra, bo albo tyle świec było odpalonych, albo jakieś cegły były rzucone i od razu na maskę przechodziłeś, albo szedłeś bez maski, to wytrzymywałeś i byłeś osmarkany, opłakany, ale przyzwyczajony do tego. No, miałem parę takich, wiesz...
Bo to chyba też się zdarza później gdzieś na polu walki, albo tak, może się przynajmniej zdarzyć.
Może się zdarzyć, wiesz, pył, różne rzeczy, nie, i maski, czy gazy. Wiesz, dosyć często też się stosuje gaz do wejścia, nie?
Czyli to takie, taki biały dym, który wrzucają...
To jest świeca akurat, ale gaz jakiś tam jest stworzony dla jednostek do używania, nawet niektórzy... Policjanci strzelają, wiesz, na przykład gdzieś tam do pomieszczenia, gdzie ktoś siedzi, żeby uciekł po prostu, żeby wyszedł z tego pomieszczenia. No nie, jest nabój gazowy do strzelby, strzelasz na przykład 2-3, ucieka albo z granatnika, tak jak mówisz, 40-milimetrowego, to zależy, no nie, jaki kto ma system, jaką taktykę i techniki, jakie mają, nie, posługiwania się bronią i co używają.
Mhm. A ta sytuacja, o której mówiłeś, że zostałeś ranny, to było też podczas odbijania jakichś zakładników?
Wiesz co, to nie było. To było złapanie, że tak powiem, panów, którzy podkładali bomby i prowadzili szkolenia talibów. To prawie prawdopodobnie do dnia dzisiejszego ja nie sprawdzałem, bo mnie to nie interesowało. Wiem, że tam były zdjęcia, bo musiała być dokumentacja potem zrobiona po tym, wiesz, jak zakończysz, jak się zakończyło, nie? To była dokumentacja zrobiona. Łącznie z dokumentacją tego pana, który to do mnie strzelał. Więc to jest tak, że oni wtedy podkładali ładunki, wiesz co, i było bardzo ciężko ich w ogóle złapać, więc my na nich dosyć długo żeśmy...
Mówisz o tych, co podkładali, to właśnie tak, mówię, że wysadzają później samochody.
Tak, na drogach wysadzają i tam chyba przez nich zginął polski żołnierz i tak się... mobilizowaliśmy parę ładnych dni, tygodni, zanim to zrobiliśmy, bo ciężko, bo w ogóle oni w dziwnym systemie pracowali. Raz byli, raz 2 tygodnie ich nie było, więc tam było ciężko, tak? Nie chcę też o takich stricte taktycznych rzeczach mówić, ale pewnie. W końcu nam to wyszło. Ich plan się nie powiódł, bo po prostu z innego miejsca startowaliśmy, nie z tego, co oni się chyba spodziewali, wiesz, więc informacji nie było. Udało nam się, jedyna wada... to było to, że tą operację przeprowadziliśmy w dzień. No bo nie było innej możliwości, bo panowie działali tak, a nie inaczej. Znali po prostu jakieś schematy działań sił specjalnych. I byli na to gotowi, tak? I się okazało, że było ich 2. Jeden uciekał nam. Tam było dużo więcej, ale robiliśmy tą robotę jeszcze z policją. Z NDS-em afgańskim i oni po prostu wyłapywali, wysiadali ze śmigłowca, zrzucaliśmy, zatrzymywaliśmy, leciliśmy do kolejnego i tak wyłapaliśmy wszystkich, oprócz jednego, który nam uciekał na motorze, strzelał do śmigłowca, snajperzy go trafili, bo jak wylądowaliśmy, bo przewrócił się na motorze i wbiegł do jakiegoś budynku, tak? I...
To jeszcze w mieście?
Tak, 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 tak. Znaczy to nie było miasto, tylko wiesz co, to było już... parę budynków tam, z 5 budynków może.
Czyli ty jesteś na ziemi i jest helikopter w powietrzu?
Znaczy tak. Mhm. Już było tak, że jak leciliśmy, to strzelaliśmy i on tam dostał, ale widocznie był ranny, bo jak podchodziliśmy do tego motoru, który zostawił, no to tam krew już była, nie? No i przeszukaliśmy całe pomieszczenie, się okazuje, że go nie ma. No to wiesz, przeszukujemy ogród, no i nagle idą strzały nad moją głową, tak? Więc robimy jakąś tam swoją taktykę i wiesz, strzela tam kumple, rzucam granaty, no i mówię, dobra, wpadłem na taki pomysł, że go obiegnę, nie? No i ja obiegałem i wiadomo, że połowa chłopaków za mną poszła, żeby, wiesz, żeby wspierać mnie. Część została z tym jednym, który tam walczył, a część chciała obiec, no nie? Mhm. No i się stało tak, że ja biegnąc już mi zostało nie wiem ile. Chłopaki mnie ubezpieczali, bo to wiesz, wybiegliśmy na podwórko terenu, które przed chwilą wyczyściliśmy, ale wiesz, więc wszyscy musieli mi tam ubezpieczać i okna, i drzwi, i tak dalej. Ja biegłem, wiesz, przez sam środek tego...
Czyli jak ty biegłeś, to oni musieli strzelać w te pozycje?
Znaczy żeby... nie, oni nie strzelali, oni po prostu, wiesz...
Byli przygotowani.
Tak, byli przygotowani i to jest tak, że ubezpieczasz, czyli trzymasz ten sektor, że jak coś pojawi się w oknie, czy w drzwiach, czy ktoś by otworzył drzwi, no to oni, wiesz, od razu albo tam wchodzą, albo strzelają, zależy jaka jest sytuacja, kto by wyszedł, no nie? Mhm. Bo mogą wyjść dzieci. No i ja dobiegłem praktycznie już do samego końca, nie wiem, 5, może 5 to nie, ale 70 metrów mi zabrakło i ten pan mi się pojawił w drzwiach. przeskakiwał, on zobaczył mnie, ja jego, no i była wymiana, tak. On do mnie strzelał, ja do niego, moi koledzy strzelali, tak. No i tak to się, wiesz, stało, że dostałem w nogę.
Ale udało wam się go zlikwidować?
No.
Czy nie możesz tego powiedzieć? Możemy się...
Nie ma go z nami. Ale wiesz, nie było tak hop-siup. Ja dostałem 3 kule, tak.
W nogę jedną?
Bo dostałem jedną w nogę, 2 w kamizelkę, w radio, tak z boku.
Możesz powiedzieć, jak to wygląda, jak się dostanie w kamizelkę? To jest łamie ci żebra?
Wiesz co, ja nawet nie czułem tego, okay. Tak naprawdę. Uratowało mnie to, że miałem płyty boczne. To ci powiem, żeby nie...
Tutaj gdzieś dostałeś?
Tak, z boku dostałem. Jakbym nie miał płyt bocznych, to podejrzewam, że nie wiem, czy bym był dzisiaj tutaj z tobą i w ogóle z rodziną. Także te płyty mi uratowały życie. Mojemu koledze też, bo w tej akcji jeszcze drugi kolega dostał w innej lokalizacji, bo tamten drugi, który robił ładunki, został i też walczył. I tam została druga ekipa, my na śmigłowcu, wiesz, za tymi, co, że tak powiem, uciekali.
Tu Afgańczyk?
Wiesz co, myślimy, że to byli najemnicy, nie chcę tam mówić z jakiego kraju, ale to byli najemnicy, bo mieliśmy potem potwierdzone, tak?
No ale to niezłą walkę wam dali, skoro wy dostaliście strzały, to tak tyle osób na 2 gości się zasadzało?
Znaczy, wiesz co?
Chyba byli dobrzy.
Powiem ci jedną rzecz. No, mieliśmy szczęście, bo ten, z którym ja walczyłem, no to miał granaty, nie? I granatnik, i on tego nie użył. Mhm. Nie wiem, czy tak to mu wszystko nagle wyszło, to, że zaskoczenia go wzięliśmy niespodziewanie, że zapomniał o tym, no wiesz, szczęście dla nas, tak? Szczęście bardzo duże, nie? Mogło to się inaczej skończyć, no ale...
Mówiłeś, że jak dostałeś w nogę, to mówili ci, że nie będziesz już przed podcastem o tym mówiłeś, że jest szansa, że nie będziesz mógł chodzić.
Znaczy, wiesz co, lekarz do mnie mówił, że pan to nie będzie tu chodził, tak? A o sporcie to pan w ogóle zapomnij.
To dostać gdzieś w biodro, czy gdzie?
Jak pan zacznie chodzić... Może za 5 lat, to wtedy pomyślimy. Ja dostałem w udo przed podziałem na nerw kluszowy, wiesz? Mm-hmm. I piszczelowy. I to było tak, że nie miałem nerwów, nie miałem czucia w nodze, wiesz? Czyli to było tak trochę słabo, bo na przykład tętno, pamiętam jak mi badał, to też nie było tętna i lekarz mówił, utniemy mu nogę, nie? I ja mówię, no jak? Już byłem na tych środkach i tam nawet lekarze mi potem opowiadali, bo jednemu chciałem, wiesz, bombę strzelić, nie?
Nic dziwnego.
Bo mi robił badanie i tak dalej, więc ja musiałem mu tam, wiesz, sierpa wypłacić, bo ja już byłem tak zdezorientowany, bo już wtedy dostałem morfinę, nie? Więc...
I adrenaliną pewnie jeszcze byłeś naładowany.
Tak, tak, nie? Więc ja tak naprawdę po tym strzale nic nie czułem, tylko było tak, że ja chciałem stanąć na tą nogę i się przewróciłem, nie? I zobaczyłem tylko jak krew tryska, jak na filmach, wiesz.
Czyli dostałeś w tętnicę?
Na bok. Nie w tętnicę właśnie. Ominęło to wszystko, tak? No ale wiesz, krew tryskała, rękę włożyłem, żeby zatamować, bo była dosyć duża dziura. I tak chłopaki jeszcze walczyli, a ja tam gdzieś wskoczyłem do rowu, do zakrytego i sobie to opatrywałem, nie? Potem nasz paramedyk od razu, mój kolega, podjął, że tak powiem, działania, no i pomagał mi, nie?
Musiałeś to jakoś związać?
Tak, tak, tak. To się zakłada, wiesz.
Jakiś taki ucisk?
Tak, tak, tak. Stazę się zakłada, kata i tyle, nie? I na to byliśmy przygotowani.
No, mocna sytuacja. I ile się z tego wylizywałeś?
Wiesz co? Zaraz ci powiem.
Na żebrach miałeś jakieś ślady chociaż?
Nie pamiętam. Radio, wiesz co, było teraz w muzeum przez parę lat. Było moje radio wystawiane razem z tą kamizelką, którą dostałem, razem z tą dziurą pokazane. Wszystko było wystawiane w muzeum. Jak była wystawa w Muzeum Powstania Warszawskiego, jak była wystawa Zanim uderzył grom, to wszystko było. I to jest autentyczne, ta moja kamizelka, wszystko. One teraz wróciły do jednostki, w jednostce jest to w sali tradycji. I co ci mogę powiedzieć, że ja nie pamiętam, czy były jakieś blizny w ogóle, czy odczułem, wiesz, adrenalina była, bardziej mnie ta noga bolała i ja pamiętam, jak chciałem stanąć na nią w tej ferworze walki, bo ja akurat stosowałem taktykę, że wykrajałem sobie go, żeby, wiesz, żeby go widzieć, nie? To jest taka taktyka, tam jak sobie poczytasz, to będzie wiedział, co chodzi z krojeniem tortu, niektórzy nazywają, właśnie sobie wykrajałem.
Kąty takie.
Tak, tak, kąty, żeby zobaczyć, gdzie on tam jest, bo on się chował, to właśnie wtedy dostałem, nie?
I bardzo było możliwe, że ona ciebie wyjdzie z powrotem?
Znaczy, wiesz co, on się nie skupił tylko na mnie i to mnie uratowało, bo on chciał wszystkich nas rozstrzelać, tak? I to uratowało mnie, bo jakby się skupił na mnie, to podejrzewam, że mógłby mnie i skończyć, nie? No, więc tak to wyglądało.
To jak to się stało w takim razie, że noga jest sprawna, skoro lekarze mówili takie rzeczy, których wydaje mi się, że w ogóle nie powinni ci mówić?
Wiesz co, powiem ci, gorsze rzeczy słyszałem w szpitalu, nie będę mówił tu jakim, w Warszawie, ale chyba wszyscy się domyślą, gdzie mogłem leżeć, w szpitalu wojskowym, jak pani pielęgniarka, i to nie jedna, mówiła, że jesteśmy najemnikami, bo tam jeździmy, takie rzeczy były, więc gorsze rzeczy słyszałem, niż że nie tylko będę chodził, nie, tylko wie, że zabijam ludzi za kasę i tak dalej, nie, po prostu ludzie nie mieli pojęcia, co my robimy jako wojsko, tak, ale to opowiem może kiedy indziej albo później.
No, możemy do tego wrócić później.
Słuchaj, lekarz mi to powiedział i było tak, że ja mówię do pielęgniarki, bo już wyjechaliśmy, wiesz, takiego doła złapałem, naprawdę takiego doła, z 10 sekund może to trwało. Mhm. I wyjeżdżamy na tym wózku już od tego doktora, mówię, o, nie będziesz chodził, o sporcie zapomnij, zobaczymy jak będzie twoja rehabilitacja, bo tutaj z tym nerwem to słabo wychodzić, ty w ogóle nie masz przepływu. Tam mi pomierzyli, pobadali, mówię, ja już, wiesz, załamany, wychodzę. I na tym wózku jadę, bo nie chodziłem wtedy, tak. I mówię do pielęgniarki, zawracamy, nie? I ona, a co chcesz, nie? Mówię, tu do lekarza. No i wiesz, zawróciła, jeszcze puka, tam już oczywiście jakaś pani leżała kolejna, która robi badanie, ale drzwi otwierzyła pielęgniarka i mówi, na chwilę jeszcze. No i wjeżdżamy, wiesz, tam ta pani leży i ten doktor na mnie patrzy, o co chodzi? A ja do doktora mówię, czy doktor wie, jak ja mam drugie imię? A doktor mówi, nie. A ja mówię, Lucky, ja tu jeszcze wrócę. I pielęgniarka zrobiła oczy, jedna, druga. Odwróciliśmy się, mówię, wyjeżdżamy stąd i pojechaliśmy, tak?
Ale to jest mental właśnie.
No i sobie... się okazało, rozumiesz, że 3 lata później jestem w windzie i wchodzi ten lekarz. Patrzy na mnie, na ziemię, mówię, dzień dobry, to ja. A on nie wierzy. Mówi, chodzisz? Ja mówię, tak. Mówię, chodzę. Mówię, mało tego, po raz pierwszy w życiu zdobyłem Puchar Świata, bo przed wypadkiem byłem drugi na Pucharze Świata, a po tym wypadku zdobyłem Puchar Świata w kickboxingu. I on mówi, wow, nie?
Czyli niedowierzanie na ciebie działa.
Akurat wtedy, wiesz co, miałem mocną psychę i ci powiem nawet, bo tutaj rozmawialiśmy też, pytałeś się o Kubiszyna, to ci powiem, że z nim była taka historia, że ja skakałem na skokach i moje przygotowania do mistrzostw Polski w kickboxingu były takie, że ja na poligonie ćwiczyłem i wiesz, jak nie było skoków albo były, to po skokach, przed skokami i tak dalej. I była taka historia, że 2 dni pogoda była słaba, więc ja rano biegałem, jakieś tarcze koledzy mi trzymali, sparingów nie miałem. Walka z obciążeniem, drugi trening, no 2-3 treningi robiłem dziennie wtedy. No i tak się zakwasiłem, że jak skakałem, już doszło do skoku, no to prawie się zabiłem, bo się okazało, że pilota nie chwyciłem z tyłu, za spadochron nie trafiłem, a wysokość już była dosyć niska. Mój kolega, instruktor już poszedł do góry, a ja pociągnąłem tylko, wiesz, wypięcie głównego i za zapas i zapas mi się otworzył, nie? W ostatnim chyba, jeszcze przed automatem chyba już niewiele tam brakowało, nie wiem ile było do ziemi.
Przetrenowanie by cię zabiło.
I przetrenowanie, zakwaszenie by mnie zabiło, bo po prostu nie było skoków, a wiesz, ja mentalnie zamiast zająć się robotą, to kurwa kickboxing, tak? Bo Mistrzostwa Polskie, najważniejszy turniej, najważniejsze zawody w roku, tak?
Dobra, no. Ale powiedz mi, co się stało z tą nogą, bo powiedziałeś, że miałeś uszkodzony nerw i zastanawiam się, jak to możliwe w takim razie, że to wszystko wróciło do normy.
Wiesz co, to nie wróciło mi do normy.
Okej. Okay. Czyli co się stało?
Co się stało? Nie mam pełnej sprawności, dalej nie mam czucia głębokiego i tak dalej, ale powiedziałem, że nie odpuszczę i wiesz, i tyle, nie? Ja dopiero, zobacz, wypadek był w 2011 roku, ja dopiero, powiem ci, w tamtym tygodniu przebiegłem mój pierwszy kilometr, nie? Dlaczego? Biegałem w wojsku po tym wypadku, bo zaliczałem WF. Biegałem 3000 metrów, ale to nigdy nie wróciłem do tej sprawności. Ja ledwie co zaliczyłem WF z biegu, nie pamiętam jaki miałem czas, 12 albo 13 minut. Mhm. A mój czas przed wypadkiem to był najlepszy 10:57, 10:50, to były moje czasy na 3 kilometry. Więc ja ledwie zaliczyłem WF. Owszem, ja miałem z innych piątki, ale bieg, ja miałem tak, że po 2 kilometrach zacząłem kuleć, wiesz, ja biegnę, biodra miałem przez to zrotowane, miałem dużo rzeczy przez to, że te czucie mi nigdy nie wróciło i te nerwy. I jak byłem w jednostce, to nie myślałem o rehabilitacji, tylko myślałem o powrocie do roboty. Moim głównym celem było, wiesz, wrócić. Mało tego, no wróciłem jeszcze na misję. Pojechałem, żeby zobaczyć, czy psycha jest, czy nadaje się do, wiesz, do roboty dalej, nie? Czy...
Była psycha?
Była.
Ale miałeś jakieś blokady, czy...
Nie.
Zero blokad?
Zero. Wiesz co, myślę, że rozmawiałem z psychologiem, ona mówi, że nieraz tak się dzieje, że moja psychika wyparła, bo ja nawet nie pamiętam tego gościa, jak on wyglądał. Pamiętam całą, wiesz, sytuację i tak dalej. Ona mówi, że nieraz ludzie pamiętają ze szczegółami, a ja tylko pamiętam, jak on stanął w tych drzwiach i wiesz, i tam jak była walka i tylko co mi się stało i tak nie, nigdy jakoś mój mózg tego nie odtworzył.
Ja
mi,
też, na to
tak
zwróciłem, też na to zwróciłem uwagę, bo zwróciłem uwagę, jak bardzo dokładnie pamiętasz selekcję i jak opowiadasz teraz tą sytuację, to troszeczkę mniej dokładnie mu opowiadasz. To zwróciło
tak?
Rzeczywiście. No bo selekcję to byłem zdziwiony. Czasami przychodzą tutaj ludzie i pytam ich o jakieś rzeczy, które się działy 13 lat temu i oni mówią, wiesz, ja już to było 13 lat temu, nie pamiętam, a ty tą selekcję po prostu ile osób przeszło, które, ile godzin co trwało, w który dzień było co i tak dalej. Także mega dobrze pamiętasz, a no tą sytuację też na to zwróciłem uwagę.
Tak mi właśnie powiedziała, nie? Pani psycholog, że mówię, ale z jednej strony to fajnie właśnie, bo chyba wyrzuciłeś to, nie? Mhm. Wiesz co, wydaje mi się, że pomoc od razu to też pomaga, bo widziałem, jak żołnierze byli traktowani, widzisz, mówiłem o tym przykładzie, że wyzywani, tak, że byłem, że jestem najemnikiem, że jakaś jedna, druga pielęgniarka ci to powiedziała, wiesz, przykro to się robi i taki żołnierz wraca i słyszy takie słowa, gdzie jedzie, wiesz, walczyć, zdobywać doświadczenie. On nie walczy za siebie, za kraj, bo jesteśmy w jakimś sojuszu, zdobywamy doświadczenie. Zobacz, wyposażenie, wszystko dzięki wojnie się zmienia. Ja wiem, że wojna jest zła, ale żeby nie wojny, to sprzęt by był taki jak, wiesz, podczas II wojny światowej. Zobacz, co się dzieje ze sprzętem. Z roku na rok potrafią inne kamizelki wejść, lżejsze, bardziej odporne, tak? Zmienia się wszystko. I wiesz...
Plus ktoś musi bronić kraju, jeśli będzie taka sytuacja. Jak z Rosją i Ukrainą, nie?
Zgadza
kto
się.
Będzie bronił takiego?
To jest kolejna rzecz, kolejne argumenty, tak? Ale widzisz, jak słyszysz takie słowa, no to nie jeden żołnierz tam się zagotował. I u mnie było dobrze, że ja od razu miałem pomoc z mojej jednostki. Od razu dowódca przyjechał, jak ja już leżałem w Rammsteinie, od razu tam 2 czy 3 dni był. Ja mówię, że nie chcę tu leżeć. 4 dni ja miałem samolot do Polski już. Jeszcze Polacy, którzy leżeli, się zabierali ze mną, bo Wojsko Polskie nie miało dla nich samolotu, nie mogli zorganizować, a ja już miałem samolot, nie? Mhm. Władowali nas do Polski i bach, nie? I wiesz, ja pierwszy dzień, pamiętam jak leżałem, to pierwsze co przyszli mnie odwiedzić koledzy, co potrzebuję, sprzętu do ćwiczeń, gumy, jump stretche mi kupowali, ciężarki na nogi, wiesz, wszystko, ja uzasuwałem, nie? Ja tam w szpitalu, to oni powiedzieli, że jakiś pierdzielnięty gość jest, kurwa, po 5 godzin treningu, ja wiesz, rehabilitację miałem tylko godzinę zapewnioną ze szpitala, bo, no bo wiesz, tam... Obsługi ile jest? 10 osób, tak, rehabilitantów i dziewczyny i chłopacy, którzy mi tam pomagali, dziękuję im bardzo i wiesz, i ja już przed ich przyjściem już 2 godziny byłem po treningu, godzinę z nimi i potem jeszcze wieczorem zasuwałem dalej, nie?
Coś jest w tej takiej psychice, która nie odpuszcza, no.
No i wiesz, i to się sprawdziło i mało tego... Rok czasu i ja już tak naprawdę nie biegam. Biegać to nie biegam do dzisiaj tak jak biegałem i pewnie nie będę biegał.
Ale jak możesz brać udział w, to się nazywa mecz, zawodach kickbokserskich, jak to się nazywa? Pucharze kickbokserskim.
Znaczy Mistrzostwa Polski, Puchar Polski.
Jak możesz brać w tym udział, jeśli nie biegasz? Przecież tam musisz mieć dużo bardziej sprawną nogę i dużo bardziej precyzyjne ruchy robić.
No ale wiesz, ja wszedłem w inny tryb pracy i innymi ćwiczeniami to robiłem, wiesz? Wzmacniałem to poprzez właśnie jump stretche, nie biegi. Ja w ogóle odrzuciłem bieganie, no bo musiałem odrzucić, bo nie byłem w stanie biegać, tylko na przykład na rowerku. Jedna noga ciągnęła mi drugą. No bo wiesz, założyłem, zaciągnąłem tam te paski, które zabezpieczają i to one, wiesz, jedną nogą robiłem, a druga robiła sama z siebie, nie?
A jak walczyłeś, to po prostu nie używałeś tej nogi tak bardzo?
Znaczy wiesz co, ja się nauczyłem walczyć z 2 postaw. Z lewej na mańkuta i z prawej normalnej, nie? Mhm. I to mnie uratowało, że kopałem z drugiej nogi mocniej, po prostu.
Czyli tą nogą kopałeś? Jesteś w stanie nią kopać?
Kopię dalej, ale się nauczyłem kopać z odwrotnej pozycji, czyli moja lewa noga stała się nogą dominującą. Mhm. Więc to było też, że tak powiem, jeden pewnie z warunków, dlaczego wróciłem, tak? Bo potrafiłem kopać z drugiej nogi, no. I w miarę mocno kopałem.
Czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, jaka to jest kozacka historia?
A nie wiem.
To jest naprawdę mocna historia.
No i mało tego, wiesz, mogę powiedzieć, teraz widzisz, wracamy do tych mistrzostw Polski i tak jak mówiliśmy o Kubiszonie i ja wtedy walczyłem, zobacz. Miałem ratowanie na skokach, więc jak ja jechałem na te mistrzostwa, już byłem potem ja nikomu nie mówiłem, co mi się stało. Mojej historii nikt nie znał. Po to, żeby jak jeździłem na kajne, żeby nikt mi nogę nie kopał, czy na low kick. Nikomu nie opowiadałem, nikomu nic. Tylko żona wiedziała i wiesz, rodzina. No i kumple, wiadomo. I jeszcze tam do mnie kumple mówią, kurde, ty jedziesz z tą nogą? A ja mówię, no chłopaki, kurwa, muszę, nie? Wiesz, jak taki cel. I ja wtedy wicemistrzostwo Polski zdobyłem w 14 roku. Wygrałem z Kubiszynem pierwszą walkę. On już miał mistrza świata, odpadł. Ja nikomu nie mówiłem, zobacz, ja tak naprawdę już, kurwa, jestem emerytem rencistą. Mhm. A zobacz, cały czas od tamtej pory, po tym wypadku jeszcze medale zdobywałem, wróciłem do sprawności, wróciłem do służby, nie? Nikomu nie mówiłem, nie?
A jak ci się...
Ale powiem ci jeszcze jeden przypadek, co daje właśnie głowa, nie? Bo ty mówisz tu o głowie. Miałem taki mecz z Arturem Zającem, którego pozdrawiam, i tam, wiesz co, był remis. Ja walczyłem, wydawało mi się, że 100% się wydam. To było 2 tygodnie po mistrzostwach albo 3 po mistrzostwach Polski i ja, przepraszam, to było mistrzostwa Polski były, potem jechałem na mistrzostwa albo Europy, albo świata i po tym kolejne 2 czy 3 tygodnie miałem walkę z nim zawodową w low kicku. Mhm. No nie? Czy w K1, już tam nie pamiętam. Poczekaj, najpierw miałem w low kicku, to tą drugą walkę mieliśmy w K1. Czyli to było 3 zawody pod rząd w przeciągu tam 3 tygodni miałem. Mistrzostwa Polski 3 tygodnie, mistrzostwa świata i potem walkę z Zającem. I tam stwierdzili remis. I ja ci powiem, pamiętam jak dziś, podchodzę do narożnika mojego, bo już ściągałem mi rękawice, że werdykt, nie? I oni mówią, że remis. I ja mówię, nie wychodzę, oszukali mnie, nie? Tak powiedziałem, kurwa, pamiętam jak dziś. Zawahanie, nie? Chwilę zawahała mi się głowa. Kurwa, nie wychodzę, oszukali mnie. I dobrze, że było z 50 osób z mojej jednostki, żona, znajomi i wszyscy, motyl, motyl, wie, zaczęli krzyczeć. Ci mówią, że dogrywka.
Można tak
runda
zrobić?
Runda dodatkowa, tak. Mhm. W K1 jest 2 rundy dodatkowe możesz. I ja mówię, kurwa, dobra, jedziemy z nim, nie? Wiesz, ale żeby nie to, podejrzewam, żeby nie ten moment, żeby nie te krzyki, żeby nie nastawienie widowni, to bym, kurde, odpuścił, nie? Chwila zawahania. To było przed wypadkiem oczywiście, bo to był, jak dobrze pamiętam, 2009 rok. Taki chyba jeden z moich najlepszych roków, jeżeli o tym mówimy, o zawodach. Byłem w cugu, w gazie wtedy. No ale widzisz,
sportowym.
Psychika, sportowym, nie?
Nie alkoholowym.
Nie. Alkoholu wtedy nie było, mało piłem. Jak piłem, to tylko po walkach, wiesz, może 1-2 dni... przyłojenie gazu i wchodzenie w kolejny tryb, nie? Ale to były takie lata, że w ogóle nawet rok nie piłem, 2 lata nie piłem, nie?
To tak jest. Teraz był u mnie Bartek Kubkowski, który próbował przepłynąć Bałtyk, 170 km pław w morzu i właśnie mówił, że już był w takim momencie, gdzie chciał się poddać, bo naciągnął sobie mięsień pleców i już mówił, że był taki poważny problem z tym bólem i jednocześnie robili zbiórkę. Jak mu powiedzieli, ile im się udało zebrać pieniędzy na tą zbiórkę, to było dla niego najważniejsze, to mówi, że jak już dowiedział się, że zebrali tam wtedy chyba 40 koła na ten moment, to mówi, dobra, to mogę płynąć dalej. I też popłynął dalej. Właśnie podobnie jak ty mówisz z tym meczem kickbokserskim.
No, także są takie, widzisz te. I tam wtedy na przykład mówimy dalej o tym finale w 2014 roku, miałem te ratowanie i ja po prostu miałem taką psychę. Pamiętam, jak trener do mnie mówi tak, w piątek po losowaniu, bo w piątek była waga i losowanie, zawsze jest sobota, niedziela, walkę. I on mówi, ale żeśmy, kurwa, trafili. A ja mówię, trenerze, ja nie chcę nic wiedzieć. Jutro jadę, jedziemy po prostu. My jedziemy, kurwa, z nim, ktokolwiek by nie był. A nie wiedziałem, wiesz, kogo trafiłem, a się okazało, że wtedy to już był Kubiszyn mistrzem świata i że w niego trafiłem. Nie? Mówię, kurwa, jedziemy, nie mów mi nic. Mhm. No nie? On mówi, dobra, nie będę ci mówił, nie? Ale tam, wiesz, słyszę, że z mojego klubu tam chłopaki mówią, to jest z mistrzem świata, będzie walczyć. Mówię, chłopaki, nie mówcie mi, po prostu robimy roboty, nie? No i wszedłem, zrobiłem to i doszedłem do finału. Finał przegrałem z Michałem Demblerem, moim pierwszym trenerem, którego pozdrawiam, ale to była taka bratobójcza walka, że ci powiem, że ludzie mówili, najlepsza walka, nie? Po prostu my się tłukliśmy się jak psy, nie? Po prostu on nie odpuszcza mi, ja jemu, nie? Powiedzieliśmy, że ja przegrałem to, chociaż ja pojechałem na Mistrzostwa Europy, bo trener mówi, wygrałeś tą walkę i tak dalej, ale no bardzo mile to wspominam, tak?
Daliście przynajmniej sobie wszystko,
tak,
nie?
I mało tego, walka była u nas w mieście. Więc...
I też wspólny szacunek po tej walce pewnie.
Tak, więc naprawdę to było coś, nie?
Nie wiedziałem tego wszystkiego o tobie, co mi teraz mówisz, więc to jest... masz żelazną psychikę. Tak bym to nazwał. Chcę cię jeszcze zapytać o ten powrót do służby, bo to chyba nie jest tak, że wszyscy żołnierze, jak wracają, to mogą sobie tak po prostu wrócić, nie? Niektórzy mają problem po takich sytuacjach, jakieś PTSD i długo wracają.
Tak, wiesz, jest kilka chorób, TBI i tak dalej, ale to nie o to chodzi. I zdrowotne jakieś tam problemy ludzie mają i nie chcą wracać, niektórzy nie mają warunków, żeby wracać. Ogólnie teraz jest tak od, nie wiem, już od 10 lat, nie, już chyba dłużej niż od 10 lat, jest tak zrobione, że możesz mieć kategorię A z ograniczeniami, czyli możesz wrócić do jakiejś tam jednostki, niekoniecznie do tej, w której służyłeś, liniowej, tylko na przykład gdzieś za biurko, tak, żebyś nie tracił pracy, żeby dalej MON ciebie wspierał, żebyś miał wypłaty, żebyś miał wszystkie należności, żeby mógł się rehabilitować, żebyś mógł się leczyć i tak dalej, więc to naprawdę znacząco się różniło od tego, co było przed tymi misjami, gdzie żołnierze byli pozostawieni sobie, tak, i jest to ruszone w takim stopniu, że powiedzmy ta pomoc jest wystarczająca. No wiadomo, żebyśmy chcieli, tak jak w Stanach, ale to do Stanów jeszcze latuje nam sporo lat, ale już jest nieźle, chociaż powiem ci tak, szału nie ma, nie? Jak na przykład ja przyleciałem i po mnie jednostka wysyłała jakiś tam samochód, karetki, a tamci wsiadali do autobusu, jechali chłopak bez ręki i jechał w autobusie, wiesz, no takie kpiny, albo wrzucenie do pociągu chłopaka w piżamie w zimę, nie, bo nie miał innych ciuchów, mu tu nie dali. No, durnowate sytuacje, nie? Dajemy ciała na takich, wiesz, pierdołach, za przeproszeniem, zamiast się zająć tym żołnierzem. I że tak powiem, on nie jest najemnikiem, tylko służy w Polsce i tak jakby pracował, został wysłany, tak? To nie jest tak, że ja mówię, ja jadę sobie na wojnę, nie?
Skąd się wzięło to takie przekonanie, że jesteście najemnikami?
Wiesz co, no bo jakby nie było, zarabiamy, tak? Bo jadąc na wojnę zarabiasz, ale...
Ale żołnierz przecież zawsze zarabia.
No ale widzisz, niektórzy ludzie tak mówią, nie? Bo myślą, że ty zarabiasz na wojnie, wiesz, kokosy, nie? To nie są stawki, jak mają amerykańscy żołnierze. Ja na mojej pierwszej misji zarabiałem $1,000. To było wtedy...
Od
2700 zł do 3200, bo po tyle wtedy był dolar, nie? Mm-hmm. Czy tam, czy 700 chyba najwięcej, nie pamiętam już dokładnie, bo to wiesz, 2003-2004 rok był, bodajże, jak dobrze pamiętam. I wiesz, i co to było? Sąsiad, jak mu się dowiedział, to się śmiał ze mnie, nie?
Czyli wytłumaczenie tego jest takie, że jedziecie walczyć i trenować z siłami NATO, więc jeśli wszyscy jesteśmy w NATO, to je po prostu walczymy jakby razem. I teraz jeśli u nas by się coś działo, no to Niemcy i Anglicy przyjadą i będą walczyć z nami. I też będą na nich mówić najemnicy u nich w krajach.
No, znaczy wiesz, teraz jest sojusz. Ogólnie pojęte słowo, wszyscy używają NATO, sojuszy i tak dalej. Widzimy wojna Ukraina, zobacz teraz, jak nagle kraje zaczęły z sobą współpracować. Chociaż zobacz, co na początku wojny się stało, rozłam. Ja mogę powiedzieć, rozłam NATO. Dlaczego? Niemcy niby przeciwko wojnie, ale nie do końca zerwały różnego rodzaju stosunki z Rosją, tak? Jeżeli chodzi o wyposażenie żołnierzy ukraińskich, ten sprzęt wysłali stary, który nie działał, bo dużo jest informacji i filmików, jak jest stary sprzęt, który na przykład jest... Ostrzał nie działa, nie wybucha, w ogóle nie, rakety nie strzelają. Nie?
Mówisz o sprzęcie z Niemiec?
Na przykład. Były takie historie, było ich dużo na początku.
Ja nie
że nas to...
W mediach takich informacji nie podają.
No można poczytać, nie? Są różne strony, różne filmy. W ogóle na początku było bardzo dużo tych filmów, że na przykład chcieli strzelić. Nie pamiętam z jakiegoś tam atak Karla Gustawa czy RPG, nie pamiętam dokładnie co to było już, tak, ale no nie odpalały, tak.
Mówisz o tych to jest na ramię przeciwczołgowe.
Tak, przeciwpancerne, ale to są różne, nie, można też i stosować, wiesz, do walki z na przykład snajperami, tak, bo jest specjalny pocisk do Karla Gustawa, który po prostu wybucha w powietrzu i rozłamki z góry spadają, nie? Więc to zależy jaki, że tak powiem, pocisk tam włożysz, tak? Jaki nabój, bo pocisk to leci, wiadomo.
Czyli mówisz, że na początku był rozpad NATO, według no, tego z twojej perspektywy.
No zobacz, co się stało, tak? No, niby wszyscy wspierają, ale nie do końca, bo co? Bo był biznes, tak? Gaz był, jakieś inne kontrakty, czyli niby jest wojna, niby wspieramy, ale nie do końca wspieramy, tak? Teraz zobacz, że dopiero tak naprawdę wychodzi. Nie wiem, czy wiesz, ale jedna z niemieckich firm budowała w Rosji największe centrum szkoleniowe. warte ileś tam set milionów i o tym się nie mówi. Nie będę podawał tu nazwy, nie będę mówił, ale ci sami produkują na przykład samochody czy inne pojazdy, które Polska miała kupić, nie wiem czy kupiła i zobacz. I sprzedają. Zobacz, co było z Francją. Okręty nagle zostały wstrzymane. Co się okazuje? Celowniki. Francja bardzo dobre celowniki robiła, tak? Też mieli Ruscy je kupić, kontrakty, ale tak naprawdę Francja, z tego co pamiętam, wycofywała się, tak? Z niektórych tych.
No teraz podobno USA naciska na Ukrainę, żeby się dogadali z Rosją, to jest coś, czego nie wiedziałem, że nie wszystkim też jest na rękę, żeby Rosja kompletnie upadła, bo Rosja przecież dostarcza mnóstwo surowców, dostarcza gaz.
Zgadza się, no zobacz, że z tego co dobrze pamiętam, to tych surowców Rosja ma chyba najwięcej, Ukraina, nie? Tak się akurat stało, że i DPF i różnego rodzaju rzeczy potrzebne do budowy samochodów, no pochodzą z Rosji, tak? Ukraina, nie?
Dziwnym trafem akurat zobacz, te państwa między sobą
tak,
walczą.
Jedzenie, inne rzeczy, jakieś różnego rodzaju nawozy, tak? Mówią Ukraina i Izrael, tak? Więc no nie wiemy, o co tak naprawdę chodzi. A faktycznie ostatnio w mediach się pojawiło, że to Ameryka się dogaduje, kiedy będzie koniec wojny, a nie, bo z tego, co ja wiem i z tego, co czytałem, to było już opisywane, że Ameryka bardzo mocno naciska na Ukrainę, żeby jednak się dogadali, nie?
To dzisiaj czytałem właśnie. No,
no to ja już to czytałem z tydzień temu, nie? Więc...
To jeszcze przed przebudową? Przed tymi rakietami?
Tak. Tak. Przed tym już się pojawiło, że naciska, żeby jednak się dogadali, żeby może jednak te miejscowości pooddawali, może inaczej jakoś tam, wiesz, jednak tu cały świat jest spięty na krótko, tak? Jeden element...
Tak, ale oni się też boją wojny globalnej, oni nie myślą tak. Tylko o perspektywie Ukrainy, perspektywy
Zgadza
Rosji,
się. No. Ale zobacz, co się dzieje. Jak byłem na misji ostatniej, to amerykański generał powiedział, następna wojna będzie o wodę. I ja tak mówię, co on kurde gada? Nie? Ale zobacz, co się dzieje, że faktycznie on już wtedy w 16 czy 15 roku, jak byłem, to on już coś wiedzieli, że zmienia się klimat, jakieś ocieplenia ten i on już wiedział, że nie będzie, bo my się pytaliśmy, bo tu była ropa, tu jakieś pierwiastki, mówią w Afganistanie, nie? Co jest ściągnięte z Ukrainy, nie? Tak naprawdę, wiesz, dowiemy się pewnie za parę lat, o co tak naprawdę chodziło,
no bo tam
kto skorzystał.
Tam też była jakaś afera z tym laptopem syna Bidena. Tam się jakieś dziwne rzeczy działy.
Kilka tam afer było, to tak samo z prezydenturą, tak? Też była, że z Trumpem i tak dalej. Zobacz, co tam się stało nagle. Zobacz, jakie były zamieszki. Tam też z tego, co czytałem i mam dużo kolegów w Stanach, wysyłają mi, że boją się, że jest jakieś tam ugrupowanie, które może będzie próbowało przejąć władzę, nie? Więc oni też się bali. Nie, mówimy o Stanach, widzisz. Zobacz, co się działo. Mówimy teraz o uzbrojeniu. 500 milionów sztuk amunicji wypłynęło z Europy, zakupiły Stany. Po co? Do czego się szykowali? Szykują? Nie wiem. Czemu był taki kryzys, jeżeli chodzi o amunicję, bo prowadzę szkolenia? Ameryka kupiła 500 milionów. Przecież to 500 milionów to jest fabryki, które produkowały. Jest fabryka w Europie, która robiła 200 milionów sztuk miesięcznie. Obecnie jest tak, że po COVID-zie, po innych rzeczach podupadła i ona robi tam koło 3 milionów. Nie? 3 milionów. Gdzie robiła 200. 30 milionów teraz. Ponoć znowili działalność i robią 30 milionów miesięcznie. Ale gdzie do 200 milionów miesięcznie? Cały świat pod upadł. Dzieje się, wiesz, i przez COVID, i przez wojny, przez inne rzeczy, więc my tak naprawdę też wszystkiego nie wiemy, nie? Po co to było? Teraz zobacz, że znowu Chiny coś tam. Teraz się znowu...
Tajwan
odezwał, nie? Japonia coś, no kurde, nie dzieje się tego dużo, nie? My śledzimy tu Europę, ale no nie wiemy tak naprawdę o co chodzi, jakiemu krajowi tam, zobacz, co się dzieje, nie?
Czyli według ciebie wojna w Afganistanie i Iraku była o Europę?
W Iraku to bardzo dużo ropy było, a w Afganistanie podejrzewają, że chodzi o jakieś pierwiastki, które były, które bardzo mało kraje ma dostęp i że o to była wojna, tak? Że to nie była taka wojna od sobie, tylko była o jakieś tam rzeczy, które się tam znajdowały. Być może chodziło też o teren, żeby mieć bliżej do pewnych krajów, tak, którzy współpracują z jakimiś tam siatkami terrorystycznymi, tak? Żeby mieć już jakieś zaplecze, wiesz, zbudowane, nie? Ale wiesz, no dużo rzeczy się zmienia.
Wy jako żołnierze myślicie o czymś tak, o tych politycznych kwestiach, jak pracujecie, czy raczej się nad tym nie zastanawiacie?
Wiesz co, ja się nigdy nie zastanawiałem, to jest tak... Żołnierz powinien być daleko od polityki, nie? Dlaczego? No bo ja jak na przykład, dobra, powiedzmy, że jestem za jedną partią, nie za drugą, no to wiesz, tych będę ochraniał, a tych nie? No nie, no nie mogę tak robić. Możesz głosować, wiadomo, jest demokracja i tak dalej, na kogo chcesz, ale jeżeli chodzi o pracę, to ja nie robiłem tak, że ta partia bardziej, ta mniej. Nie, bo po prostu dla nas jest najważniejsza robota. Wiesz, jak ja bym miał VIP-a ochraniać z tej partii, co nie lubię, by zginął, to trochę słabo, nie? Bo nie poświęciłem życie, bo olałem sobie, tak? Bo coś. Nie, no nie ma tak.
Nie wykonywałbyś swojej roboty dobrze.
No właśnie, o to chodzi. Dlatego żołnierz raczej musi być z daleka od tego. Może głosować i tak dalej, ma swoje jakieś tam zdanie, ale, że tak powiem, powinien być z daleka. No chociaż jak patrzę, nie wiem, czy obserwuję się, nie wiem, czy słuchać, co się dzieje teraz ogólnie w służbach, to jest bardzo źle i nie wiem, czy to jest spowodowane polityką, czy nie.
Co to znaczy bardzo źle?
Bardzo źle? No nie wiem, czy mogę mówić, ale bardzo dużo, ponad 10 tysięcy ludzi w przyszłym roku odchodzi. Gdzie to jest, no powiedzmy, grubo ponad 10% z naszej armii, tak? Więc nie wiem, kto nas będzie bronił.
A czemu odchodzą, wiadomo?
Nie wiem, no musisz się pytać. No częściowo wiem, ludzie mówią, nie? Ale no, no zmiany, no.
Wczoraj rozmawiałem.
Najgorsze jest to, że odchodzą z wszystkich jednostek. Tu nie chodzi o jednostki specjalne, tylko chodzi o wszystkie jednostki. Mało tego, już wczoraj, przedwczoraj rozmawiałem jeszcze z kolegą z innej jednostki, normalnej, że tak powiem, i mówił, że już jest dużo, dużo więcej niż ta liczba, którą ja wymieniłem, bo z miesiąc temu mi się zatrzymało na 15 tysiącach, a on mówi, Arek, to już nieaktualne, nie?
No jak?
I najgorsze jest to, że to są doświadczeni ludzie, tak? Nie zachęcamy, teraz są jakieś pobory, kolega mówi mi, Arek, to są takie pobory, że wiesz, gościu mi po tygodniu rezygnuje. Taki to jest pobór, mówi, nie?
Mówi, ja to dużo słyszę, jak poza oczywiście tym, jak nagrywam, że różne dziwne rzeczy się dzieją w tych służbach i wszyscy narzekają. Są ludzie, którzy tu w ogóle nie chcą przyjść, bo mówią, że jakby zaczęli gadać, to by się z nich wylała gorycz i by ich wyrzucili.
No.
Więc
no ja jestem poza, ale wiesz, zaraz może też będę miał przerąbane rzeczy. Mówię takie rzeczy, zaraz opiszą, że tajne, że to, ale słuchaj, jak ktoś chce, może poczytać wszędzie w prasie, piszą o tych odejściach, więc to jest, że tak powiem, może nie moje zdanie, nie moje słowa, tak? Ja tylko usłyszałem, potwierdziłem sobie, prasa już dawno o tym napisała, więc chyba to nie jest nic tajne. Najgorsze, że to są ludzie doświadczeni.
To co oni będą robili?
Na emeryturze będą siedzieć. Może będą uczyć strzelać jak ja, może nie będą robić nic.
Myślisz, że grozi nam realna wojna z tym, co się aktualnie dzieje na Ukrainie i z Rosją?
Wiesz co, nie chciałbym wojny, bo
nikt by nie chciał.
Widać jak działamy. Myślę, że raczej nie dojdzie. Bardziej bym się zastanawiał, czy jeżeli dojdzie, kto będzie walczył. Nie tylko chodzi mi o Polskę, ale o Niemcy, Francję, wiesz, to, bo to, no Niemcy też mają duży problem z armią, tak? No więc
teraz chyba wszystkie kraje mają problem z armią. Kto chce być teraz w armii?
My się tak wszyscy śmiejemy z Rosji, a powiem ci szczerze, no, nie będę tu opowiadał pewnych historii, bo już tam gdzieś mówiłem i ten, jak czołgi wyglądają u nas i inne tam pojazdy pancerne i szkolenia, no.
Myśliwce podobno też.
Tak, myśliwce też właśnie. O, dobrze, że przypomniałeś jeszcze myśliwce. No właśnie, więc no nie wiem. No, chociaż przedwczoraj informacja się pojawiła po tym ostrzale chyba. Zaraz, albo może wczoraj, że Niemcy są gotowi na to, żeby nas wesprzeć i mogą jakieś siły powietrzne dać do wsparcia, że tak powiem, strefy powietrznej, tak, żeby mocniej zabezpieczać ją, nie? Ogólnie co chwila czytam, że Ruscy po prostu gdzieś tam wlatują w przestrzeń i co
ale
chwila...
Ale oni to podobno cały czas robią. Ja tak, też tak, o tym tak. Słyszałem przed wojną.
To jest non-stop, nie?
Mhm. To mi mówił kumpel, który służy
no, ale teraz
nie, nad morzem.
Nie tylko Polska i tu nad morzem, ale też z drugiej strony też tam coś próbują, tak? Także wiesz.
A oni mają jeszcze jakieś wojsko, żeby zaatakować jakiś inny kraj?
Znaczy, że słuchaj, czy Rosja ma wojsko?
No, z mojej
to nie o to chodzi. Jest tak zwany przelicznik, tak? Musisz wiedzieć, że jest taki przelicznik, że jak chcesz zaatakować dany kraj, to musisz wiedzieć, że przeważnie jest to 1 do 3 liczone.
Czyli liczy się tylko to, czy mają 1 do 3 do naszego wojska?
1 do 3 do naszego... Przepraszam. 1 do 3 do naszego wojska, ale chodzi też o to, ile mają sprzętu, jaki sprzęt, jak bardzo mają rozwinięte zaplecze logistyczne, czy są w stanie to wszystko poprzerzucać, jak i tak dalej. Ile krajów z nimi współpracuje, ile mają sojuszników tak naprawdę, nie takich cichych, tylko jak dojdzie do wojny, którzy, wiesz, potrafią coś tam zrobić. Moim zdaniem, jeżeli teraz miałbym patrzeć, to najbardziej rozwinięty kraj? Turcja. Moim zdaniem. Dużo wojska, dużo sprzętu. Zobacz, skąd kupują. Zobacz, ile jest przetargów wygranych. Zobacz, jak wchodzi turecki sprzęt. Turcja bardzo mocno się rozwinęła. Przede wszystkim mają fabryki. Nie wiem, czy wiesz, oni mają swoje fabryki, broni. Robią pięćdziesiątki, robią zresztą przetarg. Jedna z polskich firm wygrała przetarg, tak? I wygrały tureckie strzelby. Teraz pistolety wchodzą. No idzie dosyć mocno, nie?
Czyli zbroją się.
Znaczy, nie tyle zbroją się, co produkują. Produkują i sprzedają, nie? Słyszymy co chwila, zobacz, turecki sprzęt, nie?
No nieźle to wygląda w takim razie.
W Polsce ci powiem, że fajny program teraz ruszył. Bardzo fajny program dla dzieciaków. Poczekaj, odpalę sobie, to ci powiem od razu. Bo tak rozmawialiśmy o tych klasach mundurowych i innych rzeczach. Ruszył bardzo fajny program. Ministerstwo Sportu i Turystyki właśnie, program upowszechniania strzelectwa, chcą przeszkolić 3600 polskich młodych ludzi, wiesz, w zakresie umiejętności strzeleckich, nie?
3600 to jest mało?
3600 młodzieży, to jest tam wieku, trzeba by przeczytać całe te rozporządzenie i ten, ale tu jest wiek chyba od 18 do 20 parę i to dzieci nie płacą nic.
A, za darmo.
Za darmo. Będzie tam strzelanie. To już jest, bo to już się odbywa. To akurat mój, że tak powiem, kolega i klub organizuje. To jest na całej Polsce. I dzieci strzelają za darmo. Zaczynają od wiatrówek, kończą właśnie na AK-47, AR-ach 15, pistoletach i tak dalej. Więc fajny program ruszył. Jest to dla dzieciaków za darmo. Jest tak dużo chętnych, że brakuje już miejsc.
To dobrze.
To jest jedyna rzecz, która też tak fajnie przemawia, że jednak ta młodzież nie jest taka, wiesz, może z WF-u tam słabo im idzie, ale garną się do tego jednak strzelania. Tak?
Plus strzelanie nie jest takie dostępne. Na przykład gdybyś mnie zapytał, gdzie ja sobie mogę iść postrzelać, tak żeby się pouczyć rzeczywiście za darmo, to nie ma chyba nigdzie.
Znaczy się, wiesz co...
Chyba, że musiałbym trenować strzelectwo.
Znaczy jakbyś poszedł gdzieś do strzelnicy i się zapytał, to na pewno by ci powiedzieli, że to możesz postrzelać, kupić sobie pakiet i strzelisz, no nie? Mhm. Ale to jest takie strzelanie... jednorazowe, a nie takie... Są kluby potwierane, gdzie możesz w klubach, zresztą ja też miałem sekcję strzelecką, nie? To przygotowuję pod zawody i tak dalej, pod inne rzeczy, pod strzelania taktyczne, nie? I mam ludzi, którzy przychodzą i strzelaliśmy razem i taktycznie i tak. Więc jest dużo pasjonatów, ale to ci powiem, jeżeli chodzi o młodzież, to jest dużo bardziej takich plus 37 niż 20 i tam 20 parę. Ci 20, 20 parę to tak pójdę na piłkę, zagram w grę, posiedzę na internecie, wiesz... Dużo...
Kurde, fajnie, żebyśmy mogli coś takiego robić, no bo to jest drugie... Wiesz, ja się nad tym zastanawiam sam, ja często, no bo ja nie jestem jakiś super przeszkolony wojskowo, ale w tym momencie autentycznie myślę o tym, żeby pójść na jakieś kursy strzelania, dlatego, no bo sytuacja jest taka jest.
Dużo ludzi właśnie przychodzi, teraz ruszyły kursy, ten strzelecki tutaj dla młodzieży, medyczne, dużo tego się dzieje, wiesz, na rynku i to jest dobre, to znaczy, że, ale zobacz, dopiero wojna spowodowała to, że my się ruszyliśmy. Ukraina już od dawna się na to szykowała, oni wiedzieli, że
oni
będzie.
Oni od 2014 wiedzieli.
No właśnie, zobacz, i cały czas te programy szły, a my nie zrobiliśmy nic. Teraz jest wprowadzane, w tym roku, to co ci czytałem, to rozporządzenie, 3600 młodzieży, ile może być w naszym kraju?
Mnóstwo.
No mnóstwo. Podejrzewam, że parę milionów jest tych dzieciaków, tak? No bo jeżeli wiemy, że populacja tam prawie 40 milionów, bo różnie podają 37, 38, 37,5, mniejsza z tym. Dobra, niech jest te 40 milionów, tak? No to zobacz, ile jest młodzieży. No przecież tej młodzieży to podejrzewam, że będzie no grubo w milionach, tak? Kilkanaście? Kilkadziesiąt? Może 20?
Myślę, że podobno społeczeństwo się starzeje, więc strzelałbym, że będzie ich mniej, no ale to i tak jest mnóstwo. No, tak. Jest mnóstwo.
A tu jest program pierwszy w Polsce za darmo 3600. Więc...
Też zobaczą pewnie jakieś zainteresowanie, jak
tak,
będzie ogromne zainteresowanie.
No tu jest takie zainteresowanie, że wiesz, nie ma miejsc, nie? Tylko, że o co chodzi? O to, że ja miałem te zajęcia, jak miałem lekcję PO. Przysposobienie obronnego to było tam i strzelanie z KBKS-u i medyczne rzeczy i różne rzeczy się robiło, tak? I to jak ja chodziłem do szkoły, tak? Do szkoły średniej. Teraz tego nie było. Teraz wróciły te klasy mundurowe i to jest, wiesz, coś takiego, co ja widzę, że w przyszłości może nam bardzo dużo dać, bo jak się teraz już pewien model szkolenia przedstawi, wprowadzi, jedni wyjdą, drudzy wyjdą, no to nagle już się tych ludzi robi. Zobacz system Szwajcarów, tak? Nie ma armii, czy jest? bo są przeszkoleni ludzie i to oni stanowią armię. Każdy ma dostęp do broni, tak? U nas co?
Tak jest w Szwajcarii?
No jest, no różne są.
W neutralnym kraju?
Różne są systemy, tak. No niby jest armia, ona jest bardzo mała, tak, ale każdy ma broń w domu i w razie czego tam jest tak, że wychodzi w danym rejonie, masz przeszkolenie, jak są alarmy, to oni normalnie mają dostępy, jadą do bazy, wyjeżdżają czołgami, bo mają jakieś tam przeszkolenie, wyjeżdżają, stają, mają swój odcinek, za który odpowiadają i tam no stoją i go bronią. No i system jest taki, że nie wiem, czy to nie jest jeden z krajów, gdzie jest największy dostęp do broni, bo u nas jest przyjęte, że na...
Chyba w Europie, bo w Stanach jest...
W całej Europie, tak mi się wydaje właśnie, że jest. Nie wiem jeszcze, jak jest w Rosji, wiesz, bo nie pamiętam ze statystyk już, bo tych statystyk to mam w głowie miliony, ale wiem, że w Polsce na 100 mieszkańców jest 2,5 broni.
No bo jest zakaz przecież, nie, ciężko jest dostać broń.
W Polsce 6 miesięcy masz pozwolenie na broń. Jakby każdy chciał, tylko badania musi przejść, patent strzelecki, licencję zawodniczą.
Ale to jakąś gównianą albo broń się dostaje.
Nie, normalnie bojową możesz Glocka kupić AR-15 i to nie ma problemu, nie? Pół roku. Tak naprawdę mamy dostęp fajny, moim zdaniem, badania i tak naprawdę brakuje tylko jednej rzeczy w tym programie, przeszkolenia, że każda osoba, która będzie starała się o broń, bo może starać się o broń szkoleniową, o broń kolekcjonerską, no różne rodzaje obroń sportową, to wiesz, musisz mieć, a nie zawsze na przykład pewne osoby z tego kręgu zainteresowania mają przeszkolenia, wiesz, że stricte umieją strzelać, no bo wiesz, i są i myśliwi, i kolekcjonerzy, no nie jest tych pozwoleń.
Właśnie to kilku. Jest chyba to, co słyszałem, że kolekcjonerską można głównie mieć, jakąś taką...
3 miesiące prawdopodobnie w klubie, plus potem tam składasz pismo o egzamin, także tu też parę miesięcy do pół roku i powinieneś mieć, ale...
jak M4 można mieć, to już brzmi bardziej ciekawie.
No właśnie, no, więc zobacz, dostęp jest, tak, tylko chodzi jeszcze, żeby było przeszkolenie, tak, że ci wszyscy, którzy mają, zobacz, jest tylu byłych żołnierzy, nie mówię o jednostkach specjalnych, o policjantach byłych. Jakiś model jeden urzędowo wypracować, zrobić jakiś kongres, spotkać ludzi po różnych jednostkach, zrobić kongres, wypracować, wprowadzać.
Ile by mnie kosztowało, gdybym sobie chciał zrobić taką licencję na pistolet, na taki karabin maszynowy? Takiego, załóżmy, że chciałbym...
Maszynowego nie kupisz, ale...
M4, mówiłem o M4, to jest maszynowy przecież.
To nie jest też tak. To może być maszynowy, to zależy, jaki masz rodzaj ognia i żeby mieć maszynowy, to musisz prowadzić działalność taką, która w swoim PKB i w przepisach może używać takiej broni, czyli na przykład posiadać niepubliczną placówkę i wtedy możesz szkolić agentów ochrony i wtedy możesz posiadać broń automatyczną, dlatego że tam, jeżeli ktoś będzie zdawał egzamin, to na egzaminie też jest posługiwanie się bronią automatyczną, strzelanie i tak dalej i oni mają na wyposażeniu. Tak jak ja mogę mieć szkoleniową, ale nie mam automatycznej, bo moja szkoleniowa nie opiera się, nie jestem w niepublicznej placówce, tylko ja działam na innych zasadach jako szkoleniowa.
No dobra,
i tak samo na przykład snajperkę, jeżeli byś chciał mieć 50, to nie kupisz sobie 50, tak? Tylko no jakbyś miał specjalne pozwolenie, nie?
Oni specjalnie to tak ograniczają, żeby wszyscy zajawkowicze się poddawali.
No oczywiście, wiesz co, myślę, że niepotrzebna ci jest broń automatyczna. Jak dobrze strzelasz, ja robię około 10 strzałów na sekundę, tak?
To i tak prawie jak z automatycznej.
No właśnie o to chodzi, tak? Więc 3
drugie,
sekundy i tak.
Chyba Daro mi o tym mówił, że jak strzelasz takiej długiej broni, to i tak się największą serię się robi 2 albo 3 strzały, bo ci podniesie...
Recoil jest podrzut broni i odrzut broni i tak, ale to wiesz co zależy. Właśnie widzisz, ja mam tą broń sportową tak zbudowaną, że mnie prawie nie podbija. Że więc ja tam jestem w stanie, wiesz, walić 6 strzałów, robię tam sekunda 0,4 zdobyciem broni z low ready na przykład, nie? Więc z odbezpieczeniem jeszcze, więc sam widzisz, nie?
Dobra, wróćmy do pytania, załóżmy, że kupuję sobie M4. Jakie to są koszta, żebym coś takiego miał? Ile jeśli chciałbym raz w tygodniu sobie iść postrzelać, to ile, jakie to są koszta?
Słuchaj, jeżeli liczysz, powiedzmy, 200 sztuk amunicji, strzelnica, licz sobie, nie wiem, 600 zł. Plus do tego oczywiście broń, nie? Bo pamiętaj, że broń też się zużywa, ma resus, lufa i tak dalej, pewne rzeczy. Najtaniej AR-a myślę, że na dzień dzisiejszy koło 3500 kupisz sobie.
I na ile mi starczy?
To zależy, jak długo będziesz strzelał, jak często. Jeżeli powiedzmy, dobra, przyjmujemy, że strzelasz 1000 miesięcznie, no to myślę, że na przy dobrej amunicji, bo jeżeli kupujesz sobą amunicję, to też trzeba zaznaczyć, że lufa szybciej się zużywa. To na 2-3 lata ją masz na spokojnie.
Duże będę miał problemy, jak mnie złapią z tym w samochodzie i nie będą się
nie masz
czekali?
Żadnych, bo masz dokumenty, masz pozwolenie na broń. Ja miałem kontrolę, gdzie była taka dziwna sytuacja, bo przychodzi pan, no i według prawa, wiesz, powinieneś poinformować, no nie? No i jakoś tak...
Zapomniałeś?
Nie zapomniałem właśnie. Kiedyś tam, nie wiem, mówiłem, bo mówię, wiesz, jak otworzę bagażnik czy coś, czy tam gdzieś już dojdzie do jakiegoś sprawdzenia, no to wiadomo, że przed tym będę mówił. Ale miałem kontrolę i ci powiem, przeczytałem, co powinienem zrobić, tak, bo powinieneś wszystko wiedzieć, jak masz pozwolenie na broń. I tak podchodzi policjant i ja do niego mówię, dzień dobry, mówię, kontrola, ja, dzień dobry, mówię, chcę pana poinformować, że posiadam broń przy sobie, a policja do mnie mówi, i co, zastrzeli mnie pan? Żona patrzy na mnie w śmiech, ja już widzę, że policjant, wiesz, spoko. I mówię, nie, tylko informuję pana, żeby nie było, bo już były sytuacje, że policjant mojego kolegę szukał i poinformował go, otworzył bagażnik i policjant mówi do niego, a gdzie pan ma to broń? On mówi, tu przy sobie, nie? Więc policjant pisze, że w bagażniku, nie?
Nie, no. Nie, bo ty pewnie masz w bagażniku mnóstwo broni, jak prowadzisz taką firmę?
Znaczy, to zależy, no. Zależy, jak przewożę.
Zdarzyło ci się, że zatrzymuje cię policja i masz pełny bagażnik broni?
O, nie raz.
I jak oni na to reagują?
Normalnie? Znaczy, wiesz co, normalnie.
Chociaż oni przyzwyczajeni do tego są, bo też
wiesz
to widzą.
Wiesz co, nieraz otwieram i, bo chcę się upewnić na przykład, nie? No i na przykład sprawdzam, nie? Miałem już 2 kontrole, gdzie mnie sprawdzali, nie? Mhm. Więc jakiegoś takiego pecha miałem, bo ci powiem ogólnie, moi koledzy, to niektórzy w ogóle do dnia dzisiejszego, a ja jakoś tak 2 razy już miałem kontrolę i tak. I trzeci ten pan, który właśnie, wiem, tą przygodę, co tak miło powiedziałem, ale on po prostu tylko sprawdził pozwolenie i mówi, dobra, jak ma pan pozwolenie, no to wiadomo. Jeszcze sprawdził, gdzie pracowałem, oczywiście zaczął się pytać, to ja mu powiedziałem tylko numer jednostki 2305 i ten drugi policjant mówi, o, pan z gromu, nie, to już wiedziałem, że wiedzą i tylko się popytali mnie tam parę rzeczy, porozmawialiśmy, mówi, dobra, jedzie pan kontrol, wpisujemy i tyle, nie?
Mhm. Powiedz mi, jak ty zareagowałeś na tą sytuację z przewodowym, z tymi rakietami?
Bo
słyszałem, że generał Skrzypczak, jeśli dobrze kojarzę, wypowiadał się, że to nie mogą być S-300, bo jest za mała dziura.
Wiesz co, ja powiem tylko o pierwszej chwili, nie? Mówię tak. Są systemy, które są w stanie odczytać trajektorię lotu, skąd były, o jakiej godzinie, więc mówię, wystarczy to sprawdzić, tak? Skoro mamy jakiś tam system, bo mamy też, no to powinni sprawdzić. Druga rzecz. Jeżeli ktoś był od razu na miejscu, jaka jest wielka dziura, jakie są odłamki, z czego, bo to też masz jakieś tam resztki materiałów, trzeba zebrać, przebadać i to od razu wszystko ci wychodzi, no nie? I poza tym, wiesz, można było się zapytać strony ukraińskiej, no bo to musiało skądś przelecieć przez jakiś odcinek.
Jeżeli oni też powinni wiedzieć,
mają,
nie?
Jakiś system, to mogli to namierzyć. Czy był, kolejna rzecz, czy w tamtej chwili był ostrzał na przykład Ukrainy? Był chyba, z tego co pamiętam. Tak, był. Więc wiesz, to wszystko i się składa. No, nie można, wiesz, tak od razu wyskakiwać, bo mogło coś zabłądzić. Faktycznie mogli oni wystrzelić, coś zabłądziło, wie, skręciło ogólnie o drugą rakietę, bo są różne systemy, tak? No więc no, zdarzyło się, no słabo, wiesz, to wyszło, no bo tak naprawdę te informacje powinny być wstrzymane przez chwilę, dopóki nie ten, oczywiście ja nie mówię o sytuacji, jaka powinna być w Polsce, że jakiś tam podwyższony stan gotowości czy coś, jakieś jednostki, zresztą co było chyba zrobione, ale nie wiem kiedy, gdzie, co, jak, bo nie interesowałem się tym, no bo wiesz, jestem poza, nie chcę tam w to ingerować, nie chcę się wypowiadać, czy dobrze, czy źle, tylko no są pewne procedury i pewnie te procedury, wiesz, zostały w pełni wykonane, tak, bo bardzo szybko zadziałali, bo zobacz, że od razu było zebranie, tak? W Bebenie, z tego co pamiętam, na szybko chyba prezydent, nie? Więc coś tam się dzieje, nie? No to jest przykra sytuacja, ale takie sytuacje się zdarzają, nie? Jesteśmy bardzo, bardzo blisko tego wszystkiego, nie?
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci
tak,
może
znaczy,
oberwać.
Z jednej strony jesteśmy daleko, nie? Ale wiesz, z drugiej strony widzisz, jeżeli oni gdzieś tam celują, może przejdzie. Tak samo wiemy o zlikwidowaniu, co był ostrzał tego centrum szkoleniowego. Też było 20-30 km od granicy, tak? Więc zobacz, no to jest gdzieś blisko nas, tak? To się dzieje. Ale i tak zobacz, ludzie już zapomnieli. Ja ci powiem, pierwsze dni, jak wybuchła wojna, to wiesz, jaki był ruch na strzelnicach? Nie mogłem się dostać. Jak nie miałem zamówionej, to nieraz mi pani mówił, albo pan, motyl, nie mamy miejsca, nie? Chłopie, nie zarezerwowałeś. Pierwszy miesiąc to był taki, albo pierwsze dwa, że wszyscy, nagle szkolenia, nie? I to jest, widzisz, największa głupota. Teraz patrzę, znowu to samo. Strzelnice są, ludzie, nie ma ludzi, wiesz, tak jak było. Zamiast jak już się to ruszyło, to zamiast teraz to dokańczać i cały czas stopniowo przeszkalać, no to jest taki, wiesz, chwilowy wow, musimy się szkolić i nagle znowu stop, nie?
To jest ciekawe, że nawet do wojny się człowiek potrafi przyzwyczaić, nie?
Zgadza się.
To jest takie niby zagrożenie życia, niby najgorsza rzecz, jaka się może wydarzyć, to...
Powiem ci jedną rzecz. Pierwsze dni to ja miałem o 23 w niedzielę telefon, że tam mówi, kto do siebie dzwoni. Ja mówię, no nie wiem, jakiś numer, nie? I o kamizelkę się mnie gościu pyta, nie? Kamizelkę Haber, gdzie ja kupię? Taki był po prostu popłoch, że ja to nie wierzyłem, nie? No wiadomo, każdy chce się zabezpieczyć, nie? Ale no ludzie potrafili gdzieś tam znajdywać jakiś numer na szkoleniach, jak podawałem, czy gdzieś tam, wiesz, w internecie i dzwonili o takie rzeczy, nie? Ja powinienem wtedy, mam oczywiście firmę i też doradzam, ale ja powinienem wtedy od każdego, jak ja bym brał, nie wiem, 5 zł ci powiem, to dzisiaj chyba bym kupił mieszkanie dobre, naprawdę, nie?
I tak dobrze.
No taki przez 3 tygodnie był kocioł o termowizory, o noktowizory, o coś tam. Zapytania, czy w ogóle można kupić noktowizor, bo ludzie nie wiedzą, nie mają pojęcia, gdzie znaleźć numer, chciał się dowiedzieć. A jakie kamizelki, nie? A czy w ogóle kas ciebie ochroni? A coś tam, no a co z mundurami, nie?
No to jest
ciekawe. A jak się spakować, bo też jest, można się spakować na różne ewentualności. To też tam kiedyś mówiłem w jednym w programie, chyba w Propersach, mówiłem o tym, nie? Że niektórzy mają torby popakowane, tak? Te, wiesz, coś się dzieje, pakuję do samochodu tylko torbę, mam tam jakieś rzeczy potrzebne, czy na wypadek, nie wiem, wybuchu jakiegoś gazu, czy pali się mieszkanie, cokolwiek, no różne kombinacje się stosuje, tak?
Mhm. Czemu na ciebie mówią motyl?
Wiesz co, bo jak walczyłem kiedyś, to skakałem, wiesz? Skakałem w ringu, latałem jak taki i mówią, o, lata jak motyl, nie? No i tak to zostało.
Tak wysoko podskakujesz?
Nie, że wiesz, z miejsca na miejsce byłem, nie? Raz tu, taki byłem.
Aha. W sensie z klubu do klubu?
Nie, z klubu do klubu, w sensie w czasie walki unikałem, wiesz, ciosów i na przykład schodziłem z linii, skakałem, nie? No i w Lublińcu kiedyś dużo drążka żeśmy robili, więc te plecy były trochę zrobione i tak zostało już, nie?
Aha,
bo boksywa to jest od Lublińca, nie? Już cały czas. Zobaczyli mnie tam, jak się biłem, kiedyś też powiedział i tu grzbiety żeśmy robili, bo tam w Lublińcu było tak, że jak chciałeś iść do kantyny, a byłeś młodym, bo ja byłem w zasadniczej służbie wojskowej tam, no to było tak, że jak chciałeś iść do kantyny, to trzeba zasłużyć. I ja wtedy byłem chyba drugi pod względem zrobienia ilości drążków, wiesz, siłowych. Tam chyba 27 czy jakoś tak, czy 5 zrobiłem. I jeszcze był jeden chłopak silniejszy. I za to w nagrodę poszliśmy do kantyny, nie? Tam, wiesz, starzy siedzieli w kantyrze i...
Co to jest kantyna?
Kantyna to jest miejsce, gdzie jak była zasadnicza służba, to mogłeś iść, kupić sobie wodę, Coca-Colę, piwo tam było. No kantyna po prostu, wiesz,
taki sklepik.
Tak, zgadza się. No ale tam było tak, że były stoliki i siedzieli starzy. To nie było, że ja mogłem sobie wejść, bo od razu, wiesz... Stary się pytał, co robi młody, nie? No i nieraz tak było, że jak ktoś zasłużył, to po obiedzie można było wejść do tej kantyny, nie? No to nie było tak, że sobie wchodziłeś, kupowałeś, byłeś młody, no. Fala jeszcze, wiesz, wtedy była, nie?
Miałeś falę robioną?
Wiesz co, no były tam próby, tak, ale to już te czasy się zmieniały, także tam
ty
już...
Ty byłeś kickbokserem, to
ale ci powiem, że było tak, że pamiętam, nie doszło do sytuacji, ale było tak, że starsi już tam chcieli się napierdzielać i tam też był kickbokser i też nie byle, wiesz, nie byle kto, bo to z całej Polski się spotykali, nie? A w tym Lublińcu, bo ja byłem w zasadniczej służbie właśnie w Lublińcu, nie?
A ty robiłeś falę komuś?
Nie, no co ty, już nie było. Ja byłem ostatnim poborem. Odchodziliśmy.
A jakieś kocenie chyba obowiązuje jeszcze w wojsku, czy nie wiesz?
Nie wiem, bo nie ma zasadniczej służby już.
Ja to nawet w gimnazjum, jak jeszcze byłem, to próbowali jeszcze wtedy coś kocić nas.
No ale wiesz, to gimnazja i szkoły to pewnie cały czas są, nie?
Mhm. W wojsku różnie.
Tak, w wojsku to jest, w wojsku zresztą też jest, cały czas mówią, ty... Młody, kurwa, chodź tu, nie? Weź nam to młody, zrób czy coś, nie?
Młody przynieś.
Więc dalej jest, o, młody przynieś, nie?
Młody idzie po piłkę.
No, a ten młody za 10 lat będzie starym, nie?
Będzie mówił to samo.
No.
Wiesz co, mam jedno pytanie jeszcze do ciebie. Czy jak masz dzieci? Myślisz, że chciałbyś, żeby poszły do gramu?
Wiesz co, z jednej strony bym chciał, ale z drugiej nie, bo ci powiem, no to nie jest taka robota, powiem ci, że Nie wiem, ile razy tam uniknąłem śmierci, ale tak, spadochron mi się wtedy nie otworzył. Kiedyś tam przejechaliśmy na minie, mnie nie wysadziło na szczęście i nic mi się nie stało, ale moi koledzy przejechali i samochód był zniszczony.
Czyli samochód
żyją, żyją wszyscy za nami. Mhm. Drugi kolega potem na kolejnej misji też wysadzili im samochód, tak, był ID-k podłożony, więc MRAP-a koło to chyba z pół kilometra leżało dalej. Więc takich szczęść było kilka, tak? To, co ja w nogę jeszcze dostałem, więc wiesz, nie wiem, ile mam żyć. I jak ja mam tak moich dzieci wysyłać, że nie wiadomo, wiesz, ile będą, to może niech robią to, co chcą, nie? Pewnie chciałbym, żeby, wiesz, poszli w strzelanie, bo mi się to podoba, nie? I jest to bardzo rozwojowe, może się faktycznie w dzisiejszych czasach przydać i walka wręcz, no ale każdy wybiera, co chce, nie będę tam naciskał, nie? Z drugiej strony, wiesz, jakby poszedł do wojska, bo mój syn obecnie gra w piłkę, ten starszy, no to miałby jakąś tam pracę, nie? Stałą. To jest dobre rozwiązanie, no bo masz, wczesną. Tak. No, znaczy teraz się zmieniło, bo jest chyba 20 albo 25 lat. Mhm. Ja miałem po 15.
A sam poszedłbyś drugi raz?
Do gromu pewnie tak. Czyli nie bym się nie wahał.
Czyli ryzyko życia cię nie przeszkadza?
No, znaczy, wiesz co, ja już się przyzwyczaiłem. Że to było takie ryzyko i wiesz...
Musiałeś się do tego jakoś dostosować? Że wiesz, że jedziesz jakimś tam hamerem i może mogą cię wysadzić? Czy czym tam jeździliście?
Znaczy się od hamerów... Znaczy na pierwszej misji to w ogóle jeździłem Honkerem, tarpanem, nie w Lublińcu, który potem został przerobiony, ale wiesz co, do wszystkiego gdzie się przyzwyczaić, tylko najgorsze jest to, że... Tak naprawdę my nie wiemy, za co walczymy, nie? No bo ktoś się tu wysyła i niby jesteś w sojuszu, bo musimy się wspierać, ale ktoś ma z tego biznes, Polska nie wiem, czy ma biznes, może ma, może nie ma. No więc to jest takie, wiesz, chore, nie? Tym bardziej, że tych ludzi trochę zginęło, nie?
Z jednej strony mówią, że walczą z terrorystami, z drugiej strony tak. Później ty mówisz, że to jednak może...
Ale wiesz, tam ci ludzie też nazywają nas terrorystami, dlatego zobacz, że misje nie są jakoś tam nazywane, tylko jest, że jesteśmy polskim kontyngentem, tak? Polskim kontyngentem noszącym pomoc, tak? Że my nie walczymy z nimi, nie jedziemy na wojnę, tak?
Jak słucham Joko, ale to też jest podcast, więc może Joko medialnie w ten sposób. Kojarzysz Joko Willinka, tego Navy Seala?
No, no.
Jak jego słucham, to on opowiada, że jak był w Iraku, z tego co pamiętam, to był tak, w Iraku, to ci ludzie się cieszyli, że oni tam byli. Że rzeczywiście on widział, przynajmniej tak mówię, że rzeczywiście pomagają tym ludziom, że widział tych terrorystów, jak zrzucają ludzi z dachu i tak dalej, i tak dalej. I że to mu dawało takie poczucie, że robi coś dobrego.
Słuchaj, to nie jest tak, że u nas nie było takiej sytuacji, bo też było po jednym kontakcie, gdzie na przykład mój kolega samochód nas spalił, Hamera. Pierwsze bojowe spalenie samochodu nastąpiło. Przez drugiego przeleciał jakiś tam SPEK i nie wybuchł na szczęście, tylko wypalił dziurze, tak, przeleciał, przepalił, wiesz, pancerz, podłoga się przepaliła, jak spadał.
Czekaj, muszę to zrozumieć.
Nikomu nic się nie stało.
Z góry spadło coś?
Znaczy nie, no jak leci rakieta, to wiesz, jak leci rakieta, tak jak strzał, nie? On nie leci, tak, tylko on się unosi i dlatego ma podwójne zero karabin, tak jak strzelasz pocisk, jak wylatuje. Ale o co chodzi? No po prostu spadła, wiesz, no bo jak celujesz, no to wiadomo, na celowniku stawiasz tam kilometr, czy ile tam było, nie pamiętam. Zresztą nie wiem, ile talibowie mieli do nas i po prostu strzelili, więc jak ona spadała, to spadła w samochód i podłogę przepaliła, ale nie wybuchło, tak? Więc takich przypadków było dużo, nie? Mhm. I też ci ludzie, pamiętam wtedy, ten nasz samochód się palił, a przyszli ludzie z chlebem, nie? Podziękować, rozumiesz? Bo tam nikt w ogóle nie dojeżdżał, tam gdzie my żeśmy wjechali w ten teren, a tam co był wjazd, to był kontakt od razu. Była walka, tak? Mhm. Więc przyszli podziękować, więc takie sceny też były w Afganistanie, tak? To nie jest tak, że wszyscy nas nienawidzą, tak?
No to tym bardziej dziwnie. Jeśli miałbym jechać gdzieś na wojnę, no bo rozumiem teraz Ukraińców, oni jakby bardzo mają jasne, co się dzieje. Przynajmniej tak się to wydaje medialnie. A jakbym miał tam jechać i walczyć i jeszcze mieć wątpliwości, czy na pewno wiem, o co walczę, to musi być rzeczywiście dziwne.
Znaczy, no słuchaj, Nie pamiętam całej historii Ukrainy, bo tam kiedyś śledziłem, nawet czytałem jakiegoś profesora pracy w latach 90., jak on tam napisał, jak była społeczność, nie? I tak dalej. Zresztą Polski też nie było na mapie, nie? Ukrainy też nie było. Jak to się wszystko zaczynało, jakie były wpływy tam 400 lat przed naszą erą i tak dalej, jak to się wszystko zaczynało. No to wiesz, tak naprawdę co mogę powiedzieć? No Rosja, Ukraina chyba bliżej im niż Polakom do Ukraińców, tak? No bo jakby nie było, tam część mieli wspólną, język, tak? Jakąś kulturę.
No oni mówią po rosyjsku przecież.
Zgadza się, nie? I nawet było, jak ja czytałem tą pracę, to nawet w latach 80, tam chyba 6-7 rok ktoś opisywał, no to w Kijowie 90% było, że tak powiem, społeczności rosyjskiej, tak? Rosyjską mówiących i tak dalej. Majętnych ludzi, którzy, wiesz, nie wiem, czy uciekali z Rosji i zostawiali, zostali tutaj w tym rejonie, więc tak naprawdę tam jest dużo, zobacz, co mówi w dwóch językach, tak?
Oni, jest tam mnóstwo ludzi, którzy mówią nawet więcej.
Tak, zgadza się, nie? Tam nawet był, z tego co pamiętam, jakiś rejon, gdzie miał swoje pieniądze zrobione. Nie wiem, czy słyszałeś o tym jakieś...
Nie słyszałem.
Plastikowe, jak tam sobie poczytać, to gdzieś tak mi utknęło w głowie, że coś taka była sytuacja, że prosili gdzieś o wydruk, o zrobienie jakąś mennicę i też tam nie chcieli przyjąć, że to osobne jakieś jest, wiesz. Więc tam... No,
czyli masz wątpliwości co do tego, jak, o co chodzi w tej wojnie też?
Znaczy, słuchaj, no nie ma wątpliwości, no zaatakowali rejony, tak, ale wiesz, ci się bronią, tak, chcą odzyskać, że tak powiem, ziemię, nie? To już nie są lata 400 lat przed naszą erą, gdzie było państwo, nie było go, bo ktoś inny wjechał, tak, bo Germanie się pojawili, bo ktoś tam inny się pojawił, potem skądś indziej i tak, wiesz, wszystko się zmieniało, nie? Czy Słowianie się pojawili pierwsi, nie? I tak dalej. No więc wiesz, tutaj już jest wszystko powiedziane. Już, że tak powiem, kraje mają swoje granice, tak? Granice państwa. No i te granice państwa zostały naruszone. Mhm. Więc zostało zaatakowane państwo. Więc tutaj jest jasno, tak? No skoro świat cały się zgodził, wszystko było zatwierdzone, każdy ma swoje granice, są jakieś dokumenty sporządzone, tak? No bo jest przestrzeń powietrzna, która też jest pilnowana, bo też jest granicą, tak? Stoi jakiś tam niewidoczny mur, który wyznacza, no i wiesz, każdy się na to zgadza, tak? No a
nie,
jeżeli...
To nie chodziło mi o to,
że... Jeżeli, wiesz, drugi kraj atakuje, no to sorry, nie?
Sprawa jest jasna, tylko bardziej mi chodziło o to, no, to, że Stany zaatakowały w Irak, to też było jasne, tylko raczej chodzi o cel, raczej to miałem na myśli.
O cel?
Czy rzeczywiście chodziło o to, co mówili, o to, co mówili, że chodziło, czy że chodziło na przykład bardziej o ropę?
Wiesz co? Na początku wydawało mi się, i w wielu wywiadach mówiłem, że oni chcieli na łagodnie wprowadzić zmianę rządu, czyli wymienić prezydenta. Tak jak, zobacz, to było w Afganistanie, Karzaj. Karzaj był człowiekiem Ameryki. I ja tutaj podejrzewałem, że oni chcieli, wiesz, wprowadzić swojego, żeby Rosja miała tam po prostu swoją rękę i pieczeń nad Ukrainą, tak? Mhm. Tak myślałem, że tak chcą zrobić, ale im to nie wyszło i dlatego się ta cała wojna zaczęła. No bo zobacz, oni już parę rejonów, samo wiesz, w 14 roku, tak? Ukraina, zobacz, 6 lat, 7, nic nie robiła. Ona robiła.
Oni się przygotowywali,
tak. Szkolili się, zdobywali wiedzę, sprzęt, więc się przygotowywali. Ale tam ci co? No stwierdzili może, że mało, więc jeszcze chcemy więcej, tak? No ja nie wiem, co Putin miał w głowie, nie? I ma. Ale wiesz, no zaatakowali. Jest to kwestionowanie, bo jest wszystko mówi, co jak... gdzie się kończą granice, gdzie się zaczynają i tak dalej, nie? Mhm. O co tam chodzi, czy jest coś im bardzo potrzebnego, czy mają jakiś, nie wiem...
To o to mi bardziej chodzi właśnie.
Jakieś atomy, środki do wytwarzania czegoś, nie wiem, wiesz, są różne mega historie, że w podziemiach coś się tam robi, jakieś chemiczne, że dlatego zaatakował. No jest tyle teorii, że wiesz, może przeczytamy kiedyś książce, się dowiemy, bo może ktoś się wygada, tak?
Ale pewnie się nie dowiemy.
No pewnie nie. Wiesz, w ogóle poczekaj, wojna wybuchła w lutym, jak dobrze pamiętam, tak? Chyba w listopadzie była wizytacja w ogóle ze Stanów wysłana i była w Rosji. Nikt nie wie, na jaki temat były rozmowy, no nie? Mhm. Jest to, można wyczytać sobie, wygooglować, ładnie jest opisane, że teraz nie pamiętam, szef czy jakaś tam szefowa sił, jakiś tam FBI poleciała i tak dalej. Nie można to przeczytać.
Czyli ty jeszcze mocno śledzisz te wojskowe rzeczy.
Znaczy, wiesz co, czytam, nie, ogólnie co się dzieje, ale już teraz Ukraina może nie tak bardzo żyje, co całym światem, bo wiesz, zająłem się na pewien czas, że patrzyłem tylko tu i dużo rzeczy gdzieś tam po drodze mi zniknęło, zginęło, umknęło. Nie? Umknęło to, co się dzieje gdzieś tam, wiesz, Chiny z kimś tam, co robią, co proponują i tak dalej, więc dużo się dzieje, nie?
No mnie to fascynuje, bo ja słucham bardzo dużo mediów ze Stanów i to, jak oni się wypowiadają o tej wojnie, to jest zawsze dla mnie takie zaskoczenie, że tutaj, wiesz, jesteś bardzo blisko tej wojny i wszyscy są tacy przerażeni i mówią, że to jest takie ważne. A oni to tam traktują jak kolejną wojnę w Iraku, czy w Syrii w sumie, czy im to bez znaczenia, ale Ukrainę, okej. Nie przejmują się tym w ogóle, przynajmniej w tych mediach, których ja słuchałem.
No może tak być, nie? Mm.
No i to kompletnie inne podejście, nie ma takiej paniki jak tutaj w Polsce.
Znaczy, no wiesz, no panika może jest dobra, może zła, ale powiedzmy, że nie powinno być paniki, ale powinny być jakieś przygotowania, nie? Nawet te szkolenia ludzi, o których mówiliśmy. Mhm. Żeby się zabezpieczyć, nie, na przyszłość.
Jak ci z twoim mindsetem idzie ta firma? Dobrze się odnajdujesz w biznesie?
Wiesz co? Powiem ci, że był okres, że chciałem zamykać przez COVID, ale powiem ci, że no oby przyszły rok był taki jak ten.
No, jeśli sytuacja dalej taka będzie, to pewnie będzie coraz lepiej, no.
Znaczy, powiem ci, że ogólnie jest z jednej strony coraz gorzej, bo jeżeli chodzi o sprzęt, o ceny dolara, o to, jak kupujesz dużo sprzętu ze Stanów, ceny amunicji, innych rzeczy, zdobycie amunicji w ogóle, był taki przestój, był taki duży kryzys, że naprawdę to pozmieniało się. Szkolenia trochę podupadły. Wojna znowu to wszystko reanimowała, że naprawdę było tak, że ja po raz pierwszy w życiu odmawiałem w tym roku. Odmawiałem dużo ludziom, że nie zrobię, nie jestem w stanie, dużo firmom, nie? No, teraz znowu nadszedł taki kryzys gospodarczy, się to uspokaja. Ci, co mieli strzelać, strzelają dalej, ale dużo podpadało z tych grup, co ja miałem. Ale wiesz, co innego się pojawiło, mamy jakiś duży tam projekt i nad tym teraz planuję i to jeszcze mi parę miesięcy w przyszłym roku zejdzie. Poza tym jakieś nowe projekty mi powchodziły, szkolenia, tak jak tu widzisz, dużo młodzieży teraz, wiesz, grupy 40-osobowe, 20-osobowe się pojawiają i to są też takie stałe, powiedzmy raz na kwartał, niektóre firmy robią raz w miesiącu, te osoby się zmieniają, niektórzy robią tak, że mam na przykład raz w tygodniu spotkania, więc fajnie, jest coś innego się ruszyło, coś innego, wiesz, podupadło, coś innego mi tam wypaliło, więc biznesowo jest fajnie, nie?
Gdzie się promujesz tym głównie? Facebook, Instagram?
Wiesz co, Facebook, Instagram, mam swoją stronę, ale powiem ci, że przestałem już tak dużo wrzucać i tak dalej, bo ludzie sami się do mnie zgłaszają, nie mam tego problemu, nie, i to jest fajne.
No, też się udzielasz sporo w podcastach, które też mają całkiem niezłe zasięgi pewnie, więc...
No może tak być, wiesz, no ja też, że tak powiem, w jednostce odpowiadałem za walkę wręcz, też dużo ludzi mnie zna teraz z walki wręcz, że nie wiedzieli, gdzie ja pracowałem, dużo kickboxerów, nie? Dopiero potem się dowiedzieli, jak odszedłem, wiesz, zacząłem ujawniać, nagle zacząłem do pewnego rodzaju służb, formacji wojskowych, czy tam więziennej, zostałem zaproszony właśnie, bo się okazuje, że kolega, koleżanka walczyli, nie? Że nie wiedzieli, że ja byłem, nagle na szkolenia, więc wiesz, dużo mi się bramek, furtek potwierało, nie?
Masz porobione kontakty.
Tak, tak, zgadza się. Zresztą sprzęt ze Stanów to samo, tak? Piszę tam do kumpli i oni tam coś, wiesz, pomagają, czy
na... Utrzymujesz kontakt z jakimiś ludźmi, których poznałeś na służbie?
Tak, tak, tak. Mhm. Tak, utrzymuję, plus tam jakiś sportowcy, którzy mnie tam gdzieś sami znaleźli, nie, ze Stanów, Polacy ogólnie, którzy tam teraz trenują i szkolą się z jakimiś tam specjalsami, czy policją, czy wojskiem, też gdzieś tam, wiesz, widocznie się im pojawiłem i jakiś kontakt tam mamy, więc to jest tak, że korzystam z wiedzy, nie?
No, ty masz bardzo szerokie doświadczenie, więc wcale się nie dziwię, że to ci tak się rozchodzi. Krav Maga, kickboxing,
no,
wojsko.
No, powiem ci, że jeszcze tam stworzyłem ten system...
Samoobrony.
Znaczy to jest
ze strzelaniem.
Fight and shooting, tak, ze strzelaniem i jedna z grup specjalnych już raz u mnie była. Szukali teraz kontaktu, ale oczywiście ja odszedłem z jednostki i po tym jednym szkoleniu tak trochę mi przepadło, bo tam też ich dowódca odszedł, więc to trochę podumarło, ale już wiem, że tam próbowali gdzieś mnie namierzyć, bo ja nie mam namiaru podanego i wiesz, i strony po angielsku, tylko mam po polsku, bo nie skupiałem się na tym, żeby wyjść za granicę.
To można sobie przetłumaczyć.
Tak, zgadza się, wiem o tym, ale już tam, jak już odzewy były, już byłem parę razy gdzieś tam poza granicami, więc już zaczynam je znać. Ostatnio byłem na zawodach czeskich we Francji, ale poznałem tam bardzo dużo fajnych, ciekawych ludzi i zwłaszcza tam 4 czy 5 osób z różnych formacji specjalnych policyjnych. Poznałem i snajpera jednego i z takich, wiesz, jednostek naprawdę topowych też, nie? Nawet tam za granicą jeden mówi, no jak już, bo ja się przedstawiłem, powiedziałem, gdzie pracuję, co jak, nie? No zresztą strzelaliśmy razem, mieszkaliśmy, mieliśmy wspólną kuchnię, nie? I tak wiesz, od gadki do gadki, no przecież to jest też widać po ruchach, po jakichś gestach, jak się ubierasz, nie? Gadka, gadka, poza tym jednego znajomego wspólnego mieliśmy, powiedział, no i tak się już zaczęło, nie? Że wiesz, wymiana zdań.
Wspominasz snajpera. Zastanawiałem się ostatnio nad jedną rzeczą. Czemu przed wywiadami często ktoś mi mówi, żeby nie pytać wojskowych o to, ile zabili osób? I to jest okej. Okay. Ale zastanawiałem się, jak patrzysz na samolot, to samoloty mają namalowane, ile zastrzeli ludzi. Snajper ma policzone, ile zastrzelił ludzi. Na HIMARS-ach w Ukrainie ostatnio widziałem, ile celi rozwalili. To czemu w takim razie żołnierze nie lubią o tym rozmawiać, skoro wszyscy inni o tym rozmawiają?
Wiesz co? Nie wiem. Nie. Mnie kto zawsze pyta, to mówię, że chyba nikogo. Mm-hmm. No bo nie wiem, no wiesz, no...
Dobra.
Nie potrzebuję jakoś sobie podnosić ego, że coś tam tego, nie?
To nie chodzi o to, że nie chciałem cię pytać, po prostu się nad tym zastanawiałem.
Nie wiem, nie odpowiem ci
na jest coś takiego, że...
Wiem, bo widziałem, że niektórzy tam sobie właśnie... Mhm. Ale wiesz, to na podstawie filmu Snajper mówisz, potwierdzonych miał...
Tak, no właśnie.
Miał potwierdzonych, tak. Ktoś tam potwierdzał, że faktycznie zdjął, było to zapisane, zresztą w książkach jest, że zresztą zobacz raporty jeszcze z II wojny, jak snajperzy między sobą walczyli, kto ile miał zabitych, zobacz, że do dzisiaj książki są, tak? No tutaj...
Samolotami to samo, wszystkie samoloty.
No ale widzisz, teraz jakbyś zapytał szturmowców, tak jak ja, gdzie ja nie jestem snajperem, tylko jedziemy i na przykład wchodzimy do pomieszczenia i na przykład masz kontakty.
I wiesz,
no z jednej strony weź teraz co, by musiał się wrócić, sprawdzić w kontakcie, tak, czy ten, jeżeli kontakt jest, żeby zerwać kontakt i się wycofujesz na przykład, czy bo jak, nie wiem, jaki kontakt jest, czy chcesz się przebić, czy nie chcesz się przebijać, bo musisz się przebić, wiesz.
Czyli potwierdzenie też jest dużo trudniejsze.
No więc trzeba potwierdzić, no bo ja mogę powiedzieć, milion zabiłem, tak, i ktoś powie, Jezu, co za bajko pisać, nie? No, więc to jest też ciężko do określenia, nie?
I jak jesteś jakąś grupą, to pewnie czasami ciężko określić, kto kogo zabił.
Tak, poza tym wiesz, jak pięciu strzela, no to co? Ja go zabiłem, nie ja, nie ty. Wiesz, to tak...
Dobra. Ja myślę, że możemy kończyć. Powiedz jeszcze ludziom, jakiego masz nika na Facebooku i na Instagramie.
Arek Motylny Miński, tak jak mam. Strona jest tak samo Arek Motylny Miński. Posługuję się, tak jak miałem... imię, nazwisko plus ksywa, bo tak naprawdę dużo ludzi właśnie nie wiedziało, jak mam imię, nazwisko, tylko Butterfly, Amerykanie na mnie wołali, więc Butterfly, dlatego mówię, dosyć często jest tak, że nie mogli mnie znaleźć gdzie na internecie, więc dałem tą nazwę, powinienem tak naprawdę jeszcze po angielsku, wiesz, wpisać, żeby to hulało, nie? Mhm. Więc Arek Motylny Miński Instagram, Arek Motylny Miński strona i Facebook, tak?
Dobra, super. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bardzo fajna rozmowa.
Mam nadzieję, że się podobało.
Siemano. Nowe podcasty w środę, niedzielę o 19:00. Pozdro.